pozostałych. Witamy też pana burmistrza z zespołem współpracowników. Szczególnie wyróżnię teraz panią Agnieszkę Słaby, która występuje już w podwójnej roli, czyli nie tylko kierownika OPS-u, ale również zastępcy burmistrza. Dzień dobry pani. Witamy również szefów, dyrektorów jednostek kultury i witamy naszych gości, prelegentów, panią Angelikę Jabłońską i pana Jakuba Głaza z inicjatywy Centrum Otwarte. W tej części jednocześnie wcześniej gości, ale też prelegentów w tej części zasadniczej. Proszę państwa, rozpoczynamy ten rok od tematu niezwykle ważnego, ale zanim to muszę obowiązek informacyjny spełnić, czyli odczytać komunikat, że obrady odbywają się w sali miejskiej, są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. I wracając do tematu zasadniczego, który państwo macie na programie, który został przesłany wcześniej odnośnie całego roku i programu posiedzenia dzisiejszej komisji. Przypomnę, Bukowski Rynek z takim pytaniem, jak powinien wyglądać i jakie powinien spełniać funkcje. Mamy się zająć podsumowaniem przeprowadzonej konsultacji społecznej wśród mieszkańców gminy i przyjąć rekomendacje w zakresie dalszych działań zmierzających do przeprowadzenia skutecznej rewitalizacji tej jakże ważnej przestrzeni miejskiej. Bukowski Rynek, myślę, że dla wszystkich nas, państwa bukowian i mieszkańców gminy, niezwykle ważne miejsce. Wyzwanie czeka nas, powiedziałbym, poważne, niesamowite, które będzie miało reperkusje na lata całe, jeśli nie na dziesięciolecia. Jeśli nam się w tej kadencji jeszcze uda to rozstrzygnąć, jakby to miało przebiegać, jak to wyglądać, a jeśli nie, no to następni i następcy nasi tym tematem, myślę, że się zajmą, wykorzystując doświadczenia co najmniej dotychczasowe, ze szczególnym uwzględnieniem roku mijającego, czyli roku 2022. Przypomnę, że mieliśmy w tym okresie taką poważną debatę, która rozpoczęła się w zasadzie w kwietniu 2022. Ci z państwa, którzy uczestniczyli w tej debacie w warsztatach, no to są jakby bardziej aktualnie w temacie, natomiast ci, którzy nie byli, to ich żałują. Ja akurat byłem w tej grupie, która miała okazję sposobność zająć się tym tematem i właściwie uczestniczyć i w debacie w warsztatach, spojrzeć na to nieco szerzej, no bo tak to jest, że jak my widzimy te poszczególne miejsca w przestrzeni naszej, mijamy to codziennie, to niektóre rzeczy już z przyzwyczajenia nie zauważamy. To też myślę, że dobrym strzałem było wybranie zewnętrznej inicjatywy Centrum Otwarte po to, żeby spojrzała dość szeroko na tą przestrzeń z lotu zarówno ptaka, jak i z lotu piechura, po to, żeby można było zarówno strzec, jak i w obszarach podjąć tematy odnośnie diagnozy, pomysłów i oczekiwań, jak i uwagi i postulatów. I w takich tego obszarach państwo pracowaliście łącznie z tą inicjatywą Centrum Otwarte. Debata, jak wspomniałem, od kwietnia w zasadzie maj. No i następnie były te warsztaty. Wszystko razem zakończyło się raportem z rekomendacji pokonsultacyjnej. No i w materiałach mamy jakby wynik tego raportu plus opracowanie z warsztatów na temat realizacji rynku z otoczeniem autorstwa pani profesor Dominiki Pazden i doktora Kazimierczaka. I na bazie tych opracowań mamy dzisiaj podjąć temat, który który Państwu przypomniałem, przytoczyłem. Teraz wspomnieć tylko to, czy ta frekwencja na tych debacie i na warsztatach, jak na liczbę mieszkańców ponad 12 tysięcy gminy, no to określimy to jako frekwencja, myślę, że niestety słaba, ale wszyscy ci, co chcieli, a ci, co nie chcieli lub nie mieli czasu, albo się nie dowiedzieli, no to mieli następne okazje, bo te warsztaty były powtarzane, a tak naprawdę zakończone podsumowaniem, więc okazji do usłyszenia i wzięcia udziału w tych wydarzeniach było dość sporo. I dzisiaj mamy ten podjąć ten temat na forum dwóch komisji wspólnych. Podejście do tematu, czyli tak jak Państwo wspominacie w materiałach 2016, czyli była koncepcja opracowana autorska, w roku 2016 nie przyjęła się jako gotowa. Mieszkańcy, krótko mówiąc, nie byli w zachwycie odnośnie zabetonowania tego rynku i skończyło się właściwie wtedy niczym. No to teraz mamy to nowe otwarcie, czyli szerokie konsultacje. Te, które były dla mieszkańców, już się odbyły. W zasadzie jesteśmy na końcowym etapie i można dzisiaj tylko oczekiwać, że mamy zdecydować, co dalej. Więc ja bym w tym momencie już nie chcę dłużej tego ciągnąć i wyręczać naszych gości. Poprosił o przedstawiciela inicjatywy Centrum Otwarte, których tutaj wymieniłem, o to, żeby nam Państwo przypomnieli, jak to było, tym bardziej, że jak powiedziałem, wszyscy radni mieli okazję to usłyszeć i się z tym zapoznać. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Bardzo dziękujemy. Strasznie nam było miło uczestniczyć w tych szerokich konsultacjach i spotkaniach, które odbywały się od początku zeszłego roku właściwie, ponieważ te pierwsze przygotowawcze spotkania były nie tylko analizą dokumentów, które Państwo, którymi Państwo dysponujecie, ale też indywidualnymi spotkaniami, które wnosiły nam dużo wiedzy w przestrzeń, która tutaj potem z konsultacją była poddana. I tak jak Pan powiedział, szerokie konsultacje, spotkania, dyskusje otwarte i zamknięte przybliżyły nas do punktu, w którym stworzyliśmy ten raport i jesteśmy dzisiaj, aby zastanowić się wspólnie z Państwem i też może zasugerować, co z tym tematem dalej zrobić.
Raport jest takim miejscem, do którego doszliśmy, że Państwo podjęli decyzje dotyczące dalszych kroków. Ten raport owszem jest wynikiem rozmaitych konsultacji, naszych spostrzeżeń, rozmów. No jak to wyglądało? Na początku badaliśmy miasto, sami sprawdzaliśmy, jak ono wygląda, jak przestrzeń miasta wygląda z perspektywy pierwszego, z perspektywy gościa, z perspektywy mieszkańca i tak dalej. Później w kwietniu dwukrotnie odbyliśmy takie sesje pogłębione, wywiady z rozmaitymi osobami, także spośród Państwa tutaj niektórzy byli osobami odpowiedzialnymi za miasto, czyli dyrektorzy jednostek kultury, specjaliści od dróg i tak dalej, i tak dalej, żebyśmy mieli pełny obraz sytuacji, zanim zaczniemy rozmawiać z mieszkańcami, co nastąpiło w maju. Na pierwszym spotkaniu, kiedy przedstawiliśmy nasze zamiary, powiedzieliśmy, co chcemy robić. Energia tego spotkania była bardzo sympatyczna i dobra. Mogę to stwierdzić, bo takich konsultacji i działań konkursowych, czy też konsultacyjnych robiliśmy wiele i naprawdę trzeba przyznać, że może niewielka liczba, jak Pan wspomniał przede mną, niewielka liczba ludzi była tutaj obecna, ale ta energia i pomysły, które dostaliśmy, były bardzo interesujące. Później na początku czerwca odbyły się warsztaty dla wszystkich, którzy chcieli w nich wziąć udział. Tutaj właśnie przez 4,5 godziny, ale nie tylko tutaj, bo wyszliśmy w przestrzeń miasta, w przestrzeń rynku. Mieszkańcy zastanawiali się nad dwoma wariantami jakby rozwiązania, o tym za chwilę. No i zakończyło się to wszystko podsumowaniem, na którym część z Państwa była, część z Państwa widziała po raz pierwszy, pod koniec czerwca. Kiedy analizowaliśmy sytuację, ustaliliśmy, że Bóg, bardzo ciekawe ze względów urbanistycznych, przestrzennych i zabytkowych miast, to ciekawe, ale jednak nie korzystające do końca ze swojego potencjału. Bóg ma nie tylko rynek, ale ma także centrum historyczne w tych granicach określonych przez konserwatorium zabytków i w tych granicach postanowiliśmy działać, myśleć o tych wszystkich naczyniach połączonych, czyli o rynku, placu Reszki, ulicy Poznańskiej łączącej obie te przestrzenie, a także wszystkich obiektach o dużej wartości zabytkowej, przestrzennej, historycznej, które Państwo tutaj mają i które tutaj są tak symbolicznie tylko małymi zdjęciami zaznaczone, łącznie z uroczym, aczkolwiek znajdującym się peryferyjnie już kościółkiem odrestaurowanym. My zrobiliśmy też okazję potem oglądać poprzez nocę muzeów, wspaniała rzecz, ale i pozostałe budynki są tutaj bardzo znaczące. Tak to mniej więcej wygląda, no też są trzy kierunki. Są też trzy kierunki poruszania się, w sensie skomunikowania tego ośrodka miejskiego, staromiejskiego Buku z okolicami, zaznaczone tymi strzałkami. Bardzo ważna i też wymagająca namysłu wydała nam się ulica Mury, ponieważ po pierwsze dokładnie pokazuje zarys Buku w sposób lokacyjny, a po drugie sama w sobie jest atrakcyjnym miejscem, też wymagającym jeszcze przemyśleń i rewaloryzacji. Są tutaj dwa obiekty użyteczności publicznej poza zabytkami, o których wspomniałem, czyli kino z biblioteką i Urząd Miasta. No i to na żółto, co się teraz pojawiło po środku rynku, czyli wykopaliska w miejscu dawnego ratusza. Tranzyt samochodowy widzimy w drodze na północy oraz powiązanie z Bukiem i tutaj zauważyliśmy taką dość przykrą akurat rzecz, że to staromiejskie centrum przestaje być centrum, bo Buk ciąży coraz silniej ku południu, ku stacji kolejowej, to już się dzieje od dziesięcioleci, teraz jeszcze inwestycje na południu mieszkaniowe, ten trend w jakiś sposób będą wzmacniać. W związku z tym bardziej trzeba bardzo dobrze przygotować rewaloryzację całej przestrzeni rynku i Starego Miasta, by była ona atrakcyjna dla mieszkańców, którzy lokują się w bliżej linii kolejowej i południowych obrzeży miasta. Tutaj jeszcze takie analizy robiliśmy, które pokazują, że to także trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę zameldowanych mieszkańców w tym obszarze. Zbadaliśmy i sprawdziliśmy wcześniej, jak to wygląda jeszcze kwestia biznesów, mikroprzedsiębiorcy, że część utrzymuje się od lat, a ci, którzy lokują się w zwalnianych lokalach, za długo na rynku akurat się nie utrzymać. Wiadomo, że pandemia i inne okoliczności wpływają teraz na to, to nie jest tylko problem Buku. To jest to bardzo ważne. Z jednej strony to źle, z drugiej strony to dobrze. Obszar ten w zasadzie w całości niemal nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To z jednej strony no jest przykre, bo ten plan powinien tutaj być, ale z drugiej strony wszelkie ustalenia, zarówno w wyniku swoich konsultacji, jak i konkursów, mogą być dla Państwa podczas procedowania planu dla całego obszaru, co oczywiście także rekomendujemy, mogą być tym punktem wyjścia, który pozwoli Wam ten plan porządnie przygotować. Tutaj wiadomo jeszcze wypis ze studium. Studium wiadomo, że rządzi, ale tak na dobrą sprawę nie działa tam, gdzie planu nie ma. Niech nie będę czytał tych punktów, zresztą Państwo pewnie to znają. I też kolejne punkty, które mówią o tym, co tutaj można. Przede wszystkim mieszkaniowo usługowa zabudowa, zachowanie i pielęgnacja terenu zieleni, lokalizacja zabudowy mieszkaniowej. A tutaj już cel warsztatu, o którym opowie Angelika.
Tak, bo zaproszenie mieszkańców i zaproszenie wszystkich do tego, aby poddali się razem z nami analizie tego, co jest w najbliższym otoczeniu, było tyle istotne, że by określić wszystkie elementy, które są kluczowe, by wziąć je później pod uwagę przy dalszych pracach, czyli w tym punkcie, w którym jesteśmy dzisiaj. Chcieliśmy rozpoznać zarówno te kluczowe bariery i elementy, które są plusem i tymi czynnikami, które sprawiają, że ma to taką tendencję rozwojową, ale też to, co będzie takim elementem być może hamującym. Tak jak Kuba powiedział, to ciążenie, ta odległość od rynku, która nagle staje się trochę peryferyjna, tym bardziej koncentrowała nas i też warsztatowiczów, tak chyba można powiedzieć, do określenia tego, że było to skoncentrowanie się na takim pokazaniu żywego faktycznie rynku, który będzie koncentrował nie tylko mieszkańców najbliższej okolicy, ale też będzie takim miejscem, do którego zapraszamy wszystkich tych, którzy na tych peryferiach, czy też centrum współczesnym będą mieszkali. Jestem tutaj. To, co wcześniej już dwukrotnie było powiedziane, więc być może nie muszę już tego powtarzać. Mieliśmy te wizyty studyjne, które rozpoczęły spacer i tak naprawdę mieliśmy wtedy okazję po raz pierwszy wspólnie z mieszkańcami wyjść w tą przestrzeń rynku i usłyszeć, co dla nich jest istotne, co zwraca ich uwagę, co jest tym elementem, który dla nich jest autentycznym plusem. Mieliśmy okazję usłyszeć i zobaczyć wszystkie samochody, które się poruszają, stopień ich jakby zajmowania tej przestrzeni, która mogłaby być poświęcona na i przeznaczona na zupełnie inne elementy. Te wszystkie zebrane informacje później nam pozwoliły na to, aby zastanowić się nad kilkoma elementami. Tutaj macie Państwo wskazane, czyli dostępność komunikacyjną, atrakcyjność oferty usługowo-handlowej, w zależności oczywiście od tego, jak przestrzenne układy będą się znajdowały. Jakości estetycznie wizualne, mówiliśmy dużo o małej architekturze, układzie zieleni, posadzeń żywotności, przestrzeni publicznej, która w konsekwencji oczywiście do tego miałaby prowadzić. Kilka zdjęć z samych warsztatów i samego spaceru. Kiedy wróciliśmy tutaj już na salę, mieliśmy okazję przeanalizować i wypisać wszystkie wątki, które były tymi mocnymi stronami, ale też tymi słabymi i posegregować je w zależności od tego, co było bardzo ważne, co było kluczowe, co było takie wręcz palące, aby móc się tymi zająć. I w efekcie stworzyliśmy, pierwotnie mieliśmy plan, aby stworzyć trzy grupy warsztatowe, ale ostatecznie uznaliśmy, że przedstawimy podział na dwie grupy. Jedna, która miała zająć się takimi działaniami miękkimi, nazwijmy to w ten sposób, które mogłyby się wydarzyć natychmiast, a druga takimi, które miałyby się kiedyś wydarzyć. I rzeczywiście to już są te elementy, które wymagają dużego budżetu, dużego nakładu i przemyślanych i analiz, i jeszcze dokumentów, które prawdopodobnie zanim cokolwiek się tutaj wydarzy, powinny się pojawić. Wskazywaliśmy atuty już w samej diagnozie, mówiliśmy o tym, co jest związane z oświetleniem, co jest z roślinnością, co jest z tymi wszystkimi elementami, które stanowią dominanty w przestrzeni, ale też zostały określone jako te wątki atrakcyjne, ale też wskazaliśmy wszystko to, co właściwie pojawiło się jako mankament. Tych mankamentów, jak widzicie Państwo, było dużo. Myślę, że one wszystkie dotyczą jakiejś takiej, takiego jakościowego namysłu. Zarówno ten ruch kołowy, który tutaj postula, tak jak później na dyskusjach, czy otwartych spotkaniach, czy też podsumowaniach i samych warsztatów, a później samego projektu się pojawiał, to rzeczywiście zdecydowana, za głośna sytuacja ruchu kołowego. Wątki, które być może związane są z przesunięciem przystanku, z miejscami do siedzenia, które określone zostały jako niewystarczające, jakość nawierzchni plus zbyt wysokie krawężniki, usługowo-handlowa oferta, która tak naprawdę wiemy, że sprowadza się do braku gastronomii, jakiegoś takiego miłego zaśniadnięcia w przestrzeni rynku, kiedy jest ciepło, miło i przyjemnie, a także sam brak imprez. I na bazie tego przeanalizowaliśmy w skali punktowej i skali ważności te problemy. Nie będę ich czytała, ponieważ one właściwie są podsumowaniem tych wątków, o których teraz mówiliśmy. Przeselekcjonowaliśmy je w taki sposób, aby móc stworzyć dwie grupy warsztatowe i pierwsza z tych grup miała zająć się właściwie, zajęła się ograniczeniem parkowania wokół rynku, wprowadzeniem strefy zamieszkania czy organizacją imprez plenerowych. Te wszystkie wątki miały służyć uspokojeniu w ogóle tej sytuacji wokół rynku, ale też skoncentrowaniu działań, które mogłyby się wydarzyć tu i teraz. I mi ta pierwsza grupa rzeczywiście zajęła się taką sytuacją uporządkowania, skoncentrowania i nasilania działań. Częściowe propozycje, które padały, one dotyczyły działań letnich, w okresie letnim. Nie wiemy, mówiąc uczciwie, co się wydarzyło w czasie Państwa wakacji. Być może część z nich została zastosowana, a to były takie działania na teraz, czyli takie, które nie wymagały zbyt wielkich nakładów finansowych, mogły się zadziać przy okazji małej dezorganizacji tego, co się dzisiaj w przestrzeni placu wydarza, czy druga grupa miała się zająć tym, co było już elementem takiej twardej infrastruktury i planowania ostrzeń powietrza.
No i druga grupa, czyli działania na kiedyś, te działania na pewno bardziej wysokokosztowe i bardziej perspektywiczne, dotyczyły pięciokategorii, czyli właśnie ruchu samochodowego, który nam zdominował troszeczkę rozmowę o rynku i okolicach, ale także kwestie dziedzictwa historycznego i kulturowego, bo to niezwykle istotne w świetle zarówno wykopalisk, jak i tych budynków, które Państwo mają w najbliższym sąsiedztwie. Zielono-niebieska infrastruktura, czyli mówiąc potocznie, zieleń i woda, teraz coraz częściej takie sformułowanie jest używane. Strefowanie funkcjonalne i pożądana oferta usługowa, czyli taki podział tej przestrzeni, żeby ona rzeczywiście zaczęła żyć, bo to, co cały czas przewijało się we wszystkich rozmowach, zarówno z urzędnikami, czy też z dyrektorami rozmaitych instytucji oraz mieszkańcami, to fakt, że rynek jest przestrzenią niestety martwą. Mówię cały czas rynek, ponieważ jedną z głównych rekomendacji było zrezygnowanie z nazwy Plac Przemysława i powrót do nazwy rynek jako tej, która rzeczywiście określa tę przestrzeń najlepiej, no i nowe elementy w przestrzeni. A przepraszam bardzo, to nie ten przycisk. Tutaj jest jako dokument na to, że rzeczywiście pracowaliśmy. I już samochodowy, tylko będę te krótkie hasła czytał, to co najwięcej tego wszystkiego jest. Lepsze wykorzystanie parkingów buforowych, tych, które Państwo tworzą i być może stworzą w najbliższej przyszłości, tak żeby rynek przestał być parkingiem dla tych, którzy przyjeżdżają do Buku. Nie mówimy o tych, którzy tam mieszkają i którzy chcą coś tam załatwić, ale tych, którzy na przykład się tam przesiadają. Zmniejszenie dostępnych miejsc postojowych na rynku i ulicy Poznańskiej. No i stworzenie pieszo-jezdni lub deptaków, w każdym razie o wiele bardziej przyjaznej przestrzeni pieszym pomiędzy rynkiem a placem Reszki. Jeśli chodzi o dziedzictwo historyczno-kulturowe, to tutaj wyszły nam trzy takie główne punkty, czyli wyeksponowanie części najstarszej posadzki odkopanej na rynku, no i oczywiście zaznaczenie wykopalisk związanych z ratuszem, ale nie w formie jakichś znaczących instalacji, tylko komunikatywnej i czytelnej prezentacji, czy to posadzce rynku, czy też w innej formie tego, co udało się odkryć. Także odtworzenie tego, co właściwie w jakiś sposób funkcjonuje, czyli dawnego szlaku handlowego biegnącego po skosie przez rynek od ulicy Bohaterów Bukowskich do Poznańskiej. Upamiętnienie, bo to też wróciło w posadzce lokalizację obelisku świętego Stanisława, jednak bez restytucji tego obelisku w tej przestrzeni ze względu na to, że po różnych ustaleniach nawet sam ksiądz proboszcz powiedział, że lepiej, żeby stanęła ona przy parze. Kolejne rzeczy. Historyczny model rynku w formie tradycyjnej czy też wirtualnej. Tutaj pomógł nam jeden z uczestników warsztatów, mówiąc o tym, że jest to możliwe i że już przygotował takie rzeczy. A ze spraw związanych z innymi przestrzeniami tego obszaru staromiejskiego, to chociażby odwrócenie o 180 stopni pomnika ziemi bukowskiej, tak żeby stanowiło on zamknięcie wylotu ulicy Poznańskiej za idących od strony rynku. To jest rzeczywiście logiczne. Stworzenie przyzwoitego muzeum regionalnego. Macie Państwo bardzo ciekawe zbiory, niestety cały czas dostępne w piwnicy biblioteki. No bardzo to jest niefunkcjonalne i nielicujące. Także z tym, co udało się tam zgromadzić. Tabliczka pod Bukiem, prawda, w Pomieszku pierwszym ta pamięć też tutaj może być w jakiś sposób zaznaczona. Pozostawienie historyzującego charakteru oświetlenia, oczywiście z jakimiś uzupełnieniami. A także, co jest dość ciekawa rzecz, podtrzymanie pewnej mowy, którą Państwo została jakby przez nas zidentyfikowana podczas warsztatów przez nas i przez Dominikę Tawzę oraz Bartosza Gazierczaka, którzy z nami te warsztaty robili, to taka specyfika, że te lokale mają żeńskie nazwy. Zielona infrastruktura, bardzo ważna rzecz. Nawet to dobrze się stało, że dopiero teraz Państwo ten rynek będą robić, chociaż oczywiście wcześniej można było zacząć, ale z tego względu, że obecnie jednak wiele większą wagę przykłada się do zieleni, do tego, żeby ta zieleń była elementem znaczącym, nie tylko z punktu widzenia estetycznego, ale także z punktu widzenia przyrodniczego i zdrowotnego, zielono-niebieska infrastruktura, pozostawienie szpalerów drzew od ulicy Bohaterów Bukowskich, pozostawienie lip stojących wzdłuż pierzei rynkowych, pozostawienie, przeniesienie Buka, uporządkowanie trochę zieleni, która znajduje się na rynku, a także dosadzenie wyższej zieleni w północno-wschodniej części rynku, która powinna być tą częścią uspokojoną. i tam akurat wszyscy widzieli po jakieś tam, myślę, miejsce na gastronomię, na ogródki, po to, żeby przeciwwagą dla tego była nieco mniej zasłonięta zielenią część znajdująca się przy Urzędzie Miasta, tak żeby odsłonić zarówno Urząd Miasta, jak i sąsiednie zabytki tym wszystkim, którzy na placu się znajdą. Tam jeszcze była mowa także o wodzie, to wszystko jest w rekomendacjach, aczkolwiek nie myślimy i nikt z nas tutaj chyba nie myślał o fontannie, czy też jakiejś innej takiej bardzo tradycyjnej formie, raczej jakiejś fontannostodawstwie czemuś, co może jednocześnie być fontanną latem, a na przykład służyć zimą organizacji lodowiska albo jakichś innych imprez i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Strefowanie funkcjonalne, tak jak powiedziałem, właśnie stworzenie strefy postojowej południowo-zachodniej części rynku, a gastronomiczno-rekreacyjnej północno-wschodniej części, wytworzenie ciągu usługowego z kawiarniami czy też z innymi punktami usługowymi wzdłuż ulicy Poznańskiej. Ta ulica Poznańska ma wielki potencjał, ale stanowczo za wąskie chodniki i za szerokie jezdnie. Przystosowanie placu Reszki do obchodów uroczystości patriotycznych, ponieważ trzeba myśleć o tym, że rynek, niezależnie od tego, że wielu mieszkańców oczekuje, że będzie on przestrzenią wielofunkcyjną i służącą wszystkim, i tak się stać rzeczywiście powinno, no nie może być miejscem organizacji wszystkich imprez, które się w boku dzieją, ponieważ to A nie ma sensu, B rynkowi tak, żeby na dobre nie wyszło, w związku z czym akurat plac Reszki byłby podpomnikiem, dobrym miejscem na tego rodzaju wydarzenia. Nowe elementy na przestrzeni, o tu jest fontanna, tak, która też jest elementem, jakby nie patrzeć, tej infrastruktury niebiesko-zielonej. I stworzenie, to akurat wynikało z warsztatu, chociaż nie jest naszą do końca rekomendacją, stworzenie umieszczenia na rynku figury Junka z Buku, czy też jakiejś innej figury, czy też postaci kojarzącej się z Bukiem, chociaż tutaj akurat była dość duża ucieczka od postaci historycznych, dość różnych związanych z miastem. Choć to w rekomendacjach, bo nasze rekomendacje, które są już o wiele bardziej obszerne niż to, co Państwo tutaj widzą i to, co są zapisane w dokumencie, które dostarczyliśmy już Państwu po agregacji wszystkich danych z całego naszego działania. Mówię tutaj jakby o tym, że wyłonienie takiej formy, która była jakimś elementem krystalizującym, a także pozwalającym na utożsamianie się z tą przestrzenią, wyłonienie takiej formy mogłoby się odbyć w formie konkursu i tutaj akurat konkursu na przykład dla studentów uczelni artystycznych, czy też młodych projektantów. A ogólne podsumowanie i rekomendacji, no to te trzy punkty, które widzą Państwo na tej planszy, czyli umiejętne połączenie z faktem i cofaną tego bagażu historycznego z tym, żeby ten rynek i przestrzeń dookoła niego żyły, były użytkowane, żeby tu się i dobrze mieszkało, bo w końcu są mieszkańcy i to oni głównie narzekali, czy to na hałas, czy na brak bezpieczeństwa. Słyszałem, że miasto już wdraża program monitoringu, czyli jakby to pierwsze działanie na już z tej pierwszej listy gdzieś zaczyna działać. Broń Boże, wycinka drzew, broń Boże, zabetonowanie, więcej zieleni, przemyślanej zieleni, niskiej, wysokiej, dającej cień, a jednocześnie stwarzającej odpowiedni mikroklimat. No i tutaj właśnie potrzeba miejsc, haków, form przestrzennych, które będą promowały miejsca w historii Buku. Bariery przestrzenne, to o czym mówiliśmy, czyli chodniki, wszelkiego rodzaju krawężniki, czy też innego rodzaju przejścia muszą być tak zaprojektowane docelowo, żeby nie stwarzały żadnych barier osobom z niepełnosprawnościami, ale także tymi, które są już wiekowe i trudno im się jest poruszać. W tej chwili ta sytuacja nie jest najlepsza. Też taka cała przestrzeń być powinna, żeby tam i seniorzy chcieli być, i dzieci, żeby ta wymiana międzypokoleniowa i kontakty mogły mieć na rynku miejsce, zlikwidowanie barier architektonicznych, wprowadzenie nowej architektury wysokiej jakości, na to wskazujemy, podkreślamy to bardzo w rekomendacjach. To samo dotyczy także nawierzchni. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli będziecie przetwarzać już tą przestrzeń, to ją trzeba zrobić naprawdę, tak jak powiedział wcześniej mój przedmówca, na lata, na dekady. Jeżeli teraz się położy nawierzchnię, to nie po to, żeby ją ściągać za lat 30, tylko za lat 100, ewentualnie przefrezować połowy znowu, a wcześniej zadbać o to, żeby infrastruktura podziemna także była doskonale zrealizowana i żeby nie trzeba było później przez kolejne dekady robić remontów. Czyli właśnie konkluzje mogą być słowa mieszkańców, zrobić rynek raz, a porządnie. To są w dużym skrócie te rekomendacje, ponieważ pełna lista rekomendacji szczegółowo przez lewo zapisanych znajduje się w raporcie, no i w raporcie też znajduje się jedna bardzo ważna rekomendacja, mówiąca o tym, że Państwo powinni zdecydować o tym, czy dalsze działania rozstrzygnąć w formie, której nie rekomendujemy, ale jednak o niej wspominamy, czyli przetargu, czy też w formie konkursu architektoniczno-urbanistycznego, którą jak najbardziej rekomendujemy, ponieważ nasze doświadczenia, ale nie tylko nasze doświadczenia, pokazują, że dobrze zorganizowany konkurs, a jeszcze za chwilę wspomnę i potem będziemy odpowiadali na Państwa pytania, zawsze doprowadza do sytuacji, w której po długich przemyśleniach, po długich pracach projektowych można coś zrealizować szybko, skutecznie i dobrze. Zawsze lepiej dłużej pomyśleć, jak to sobie robić, niż odwrotnie, bo niestety to się mści czasami, jeżeli projekt się robi szybko, to potem się okazuje, że w trakcie prac trzeba coś poprawiać wielokrotnie i to jest sytuacja zarówno dla zamawiającego, jak i dla mieszkańców bardzo niekomfortowa. Konkurs, który rekomendujemy i będziemy rozwijać jeszcze ten wątek, to konkurs dwuetapowy. Stosowana jest ta metoda w Polsce, a właściwie w Wielkopolsce przede wszystkim przez nas, ale także przez naszych poprzedników, którzy zaprowadzili w Poznaniu od niedawna, a jest bardzo skuteczna. Mianowicie pierwszy etap otwartego konkursu, do którego można się zgłaszać, oczywiście spełniwszy pewne kryteria formalne dotyczące prawda, uprawnień itd., itd., w którym tak naprawdę podstawy pracy do wykonania pracownie nie mają dużo, przedstawiają jakby swoją koncepcję w formie takiej książeczki z kilkoma szkicami, rekomendacjami, referencjami, takimi trochę jak pokazywaliśmy na pierwszym spotkaniu, bo pokazywaliśmy różne dobre przykłady z innych miejscowości czy też państw, które mogą być inspiracją dla mieszkańców, wtedy jeszcze mogły być inspiracją do myślenia o tej przestrzeni. I spośród nadesłanych prac wybiera się od 6 do 4, 3 nawet czasami zespołów, 3 zespoły, one też dostarczają swoje portfolio. W pierwszym etapie też już nie będę tłumaczył teraz zawiłości, ale one też pozwalają pokazać to, co te pracownie dotychczas zrobiły. I w drugim etapie pracują już nad konkretną koncepcją, to oczywiście nie jest projekt wykonawczy, bo projekt wykonawczy dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, ale jest pewną już bardzo ściśle dopracowaną koncepcją, którą wykonują za wynagrodzeniem, ponieważ praktyką bardzo złą polskich konkursów jest to, że często ogłasza się konkursy jednoetapowe, w których napływa na przykład 50 prac, ale większość z nich jest wykonana byle jak, ponieważ architekci robią je między swoimi zajęciami zawodowymi, no bo nikt im za tę pracę nie płaci. Za niewielkim wynagrodzeniem, zwrotem kosztów tak naprawdę wykonania pracy konkursowej. Oczywiście potem są przyznawane miejsca, pierwsze, drugie, trzecie lub tylko pierwsze i drugie, już to zależy od liczby finalistów. I zwycięzca otrzymuje nagrodę oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wolnej ręki na wykonanie już później, kiedy miasto będzie miało pieniądze, projektu wykonawczego. Ten projekt wykonawczy wcale nie musi dotyczyć całej tej przestrzeni. Konkurs też nie musi jej dotyczyć, to jest kwestia jeszcze otwarta, choć naszą rekomendacją jest objęcie znacznej części tego obszaru zadaniem konkursowym i stworzenie pewnej koncepcji ogólnej dla całości, a szczegółowej dla rynku, po to, żeby Państwo mogli potem sobie to etapować. Czyli w pierwszym etapie możecie zrobić rynek i to będzie zadanie finansowe i wykonawcze, które robicie w pierwszej kolejności, ale dysponujecie na kolejne 10-20 lat materiałem, który przy okazji przeobrażania kolejnych ulic, remontów i tak dalej, będzie punktem wyjścia, dzięki czemu uzyskacie spójną i klarowną przestrzeń podporządkowaną pewnym założeniom, które sprawią, że cała przestrzeń staromiejskiego buku zostanie bardzo mocno dowartościowana. Dowartościowana, bo jak wspomniałem na początku, Buk jest bardzo interesującym miastem, w którym tylko niestety w przestrzeni publicznej dzieje się trochę za mało. No i tutaj jeszcze plansza ostatnia. Studium i to wszystko. Mhm. Dziękuję.
To ja bym chciała jeszcze tylko dodać do tego, co Kuba powiedział. Rekomendujemy Państwu ten dwuetapowy konkurs, otwarty konkurs, choć moglibyśmy zamknięty, który byłby prostszy i pewnie jeszcze bardziej jakościowy. Natomiast z uwagi na skalę tego projektu i na wartość jego, na pewno jesteście Państwo w zamówieniach publicznych, więc z uwagi na ustawę i wszystkie inne historie, konkurs zamknięty byłby niemożliwy, dlatego otwarty będzie ten, który się tutaj przejawi jako ten rekomendowany. To wszystko, o czym my rozmawialiśmy i ten cały rok wydawałoby się czasy takiej podsumowującej, być może mogłoby się wydawać, że wszyscy o tym wiecie Państwo, ponieważ pomieszkacie i się z tą sytuacją okołorynkową i przestrzeni wokół rynku spotyka się na co dzień. Jednak Kuba nie powiedział o jednym istotnym elemencie czy dokumencie, który się pojawi przed Waszą decyzją o tym, czy to będzie konkurs, obojętnie w jakiej formule czy przetarg. On musi mieć dokumentację, która będzie w sposób jasny i klarowny komunikowała architektom, kimkolwiek oni będą, czy w jakiejkolwiek formule się pojawią, czego tak naprawdę od nich oczekujecie. I ten dokument, ten nasz pokonkursowy raport, on nie jest jeszcze takim dokumentem finalnym, będącym załącznikiem do dokumentacji konkursowej jako brief merytoryczny, natomiast on zawiera już bardzo dużo sugestii dla tego, co w tym briefie powinno się znaleźć. Na podstawie briefu, tudzież załącznikiem do briefu i wszystkich rekomendacji, które tutaj zebraliśmy, pojawia się dopiero regulamin. I to regulamin wyznacza wszystkie kierunki, wskazuje wszystkie ewentualne możliwości, potrzeby, cele, założenia, również wątki związane z budżetem i z samą formułą, którą Państwo włączacie do dokumentacji konkursowej, tudzież zamówieniowej czy przetargowej, która jest dopiero wtedy ogłaszana i na podstawie której zgłaszają się poszczególne pracownie. To oczywiście to wszystko wymaga jeszcze wielu pewnych historii związanych z opracowaniem, bo tak jak pamiętamy, może ta etapowość, o której Kuba powiedział, ma też swoją zaletę, bo z jednej strony będzie mieć sobie taką ogólną koncepcję na temat całościowego założenia, przemyślanego przez kogoś na bazie różnych Waszych potrzeb i potrzeb Waszych mieszkańców, mieszkanek, z jednej strony, a z drugiej strony wiemy, że ten świat się zmienia. I tak jak wspominaliście Państwo, czy Pan wspominał o koncepcji 2016 roku, która nie została zrealizowana, wtedy był to betonowy plac. To może nie jest tak, że ci projektanci, którzy, czy architekci, którzy wtedy się pojawili, zrobić coś super złego. Być może wtedy były takie potrzeby. Dzisiaj one się zmieniły, a tak niewiele lat upłynęło. Być może w konsekwencji zajęcie się jedną przestrzenią i zorganizowanie jej tak, jak ona jest teraz aktualnie, zapotrzebowanie na nią istnieje, jeśli tak to powiem. Być może na przestrzeni kolejnych środków i kolejnych budżetów przestrzenie, które mogły być pojawić się w kolejnych etapach, będą musiały być zmienione. Wtedy macie Państwo też dowolność, aby móc je ciągle uaktualniać i realizować. Wydaje nam się więc, że jakość, która przejawia się tutaj jako słowo klucz, bez względu na to, czy mówimy o działaniach, które są w mikroskali, które wymagają niewielkich budżetów, wiele kreatywności, ale niewiele budżetu, czy też działania, które są z puli tej wielkiej infrastruktury, która wymaga i dużego namysłu, i dużego zaangażowania, i gigantycznych środków. Myślę, że to w formule konkursowej będzie Wam łatwiejsze do uchwycenia. A urządzić porządnie, to znaczy urządzić jakościowo, więc byśmy rekomendowali taką formę, natomiast jesteśmy otwarci na wszystkie Państwa pytania.
Ja dodam jeszcze tylko jedno, że takim ubocznym, ale bardzo dobrym skutkiem dla miasta, jeśli chodzi o urządzanie otwartych konkursów, jest jednoczesna właściwie darmowa promocja miasta, ponieważ nagle wszyscy w kraju architekci, którzy dowiadują się za pomocą czy to Stowarzyszenia Architektów Polskich, które rekomenduje taki konkurs, bo taką rekomendację zawsze zabiegamy, czy też innych organizacji, no dowiadują się o mieście Buk, o tym, że jest taka przestrzeń, o tym potem, że został tu rozstrzygnięty konkurs, że wygląda to tak, a nie inaczej, że jest szansa. W związku z czym też no, Buk, nie płacąc właściwie grosza na promocję, zyskuje w jakiś sposób w skali kraju. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Oraz ta procedura, którą Państwu jeszcze, to zupełnie inna sprawa teraz, ta procedura, którą Państwu proponujemy, ona jest też procedurą, która pozwala na kolejne przybliżenia. Jest ten pierwszy etap ogólny, jest ten etap drugi. W drugim etapie możliwe są, na to są sposoby, żeby zachować anonimowość, konsultacje projektantów zarówno z zamawiającym, jak i z mieszkańcami, którzy ponownie mogą wejść do procesu i wypowiedzieć się na temat pewnych kierunków. Wszystko po to, żeby praca konkursowa była najlepszą odpowiedzią na to, czego chce miasto, a nie jakąś oderwaną od realiów pracą wystrzałową, czy też wyglądającą bardzo dobrze na papierze, ale jednocześnie trudną w realizacji, czy to ze względów finansowych, czy też infrastrukturalnych. Stąd też te przybliżenia, te kolejne dojścia do rezultatu są niezwykle istotne. To też pozwala, i to jest też niezwykle ważna rzecz, zamawiającemu, czyli miastu, spojrzeć na to, z kim będzie w przyszłości pracował, bo bardzo wiele też zależy od charakteru projektantów, od tego, w jaki sposób reagują na postulaty, konsultacje itd., itd. I to przyjrzenie się temu, oczywiście to jest jedno ze składowych tego procesu konkursowego, jest też bardzo ważne, ponieważ zyskacie wtedy na lata być może bardzo dobrego i zaufanego partnera do działania w przestrzeni miasta. A to zawsze dla miasta kończy się dobrze.
Ja tylko kończąc powiem, że to wszystko brzmi jak bardzo długi proces. I to jest bardzo długi proces, ale myślę, że zyskujecie Państwo projekt, który finalnie będzie kosztował tyle samo, co zamówienie jako przetarg. A macie ciągły kontakt i z mieszkańcami, i z mieszkańcami, ale też taką aktualizację na bieżąco. I chyba wgląd też na bieżąco w to, co się będzie wydarzało. Także, tak jak powiedzieliśmy, przygotować coś można szybko albo nie szybko. My rekomendujemy tą dłuższą drogę, ale mamy wrażenie, że bardziej estetyczną, skuteczną i odpowiadającą na to, czego aktualnie potrzebujecie.
A są Państwo przed nowym rozdaniem środków unijnych, w związku z czym będzie za to prawdopodobnie wykonać to wszystko. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania, niniejszym kończymy. Dziękujemy bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo Państwu za prezentację i przypomnienie dla niektórych, a dla niektórych z Państwa pierwsze zderzenie się z tą problematyką trudną, długą, kosztowną. I nie wiem, co by jeszcze powiedzieć, w każdym razie niezmiernie ważną, bo jak powiedzieliśmy już dwukrotnie na tej sali, skutek tych działań na dziesięciolecia, a może i na 100 lat. Także dziękujemy za tę prezentację, ale Państwa jeszcze poprosimy na ten moment chyba uzupełnienie. Przypomnę tylko, że z tego, co tutaj już wysłuchaliśmy, należałoby zakładać, że jesteśmy w procedurze ustawy o zamówieniach publicznych, bo to są kwoty już z pewnością powyżej 130 tysięcy złotych netto, więc z góry by trzeba założyć, że są takie koszty. A jeśli tak, no to oczywiście tam trybów, jak ja dobrze sięgam, jest chyba 7 w zamówieniach publicznych. Nie bardzo sobie wyobrażam, że gmina ogłosi przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji czy wręcz projektu. No bo krótko mówiąc, założenie cech jako decydujące tylko cena, to już w ogóle nie wchodzi w grę, a nałożenie innych cech, które miałyby spowodować wybranie najlepszej oferty, no to krótko mówiąc, organ wykonawczy rozstrzyga, kogo wybiera i te, które najwyższe oferty, które najwyższą ilość punktów uzyska i tak naprawdę decyduje arytmetyka. Nie bardzo sobie to ja osobiście wyobrażam, więc zanim przejdziemy do tej rekomendacji konkursowej, jedna etapowej czy dwóch, czy innej, bo wydaje się, że to jest dobry pomysł, a może i najlepszy, to ja bym jednak prosił Państwa o uzupełnienie informacji, która tutaj nie do końca wybrzmiała, na temat doświadczeń, które Państwo macie, jeśli macie oczywiście w procedurze niekonkursowej i konkursowej. Mówiliśmy w tych naszych warsztatach i debacie o słynnym rynku w Lwówku zresztą. Nie wiem, nie mam tu wiadomości, a informacji, jak Lwówek nasz niedaleki zresztą co się zrealizował, to co zrobił, w jakiej to może było konkursowej, ale może Państwo macie większą wiedzę na temat Placu Kolegieckiego w Poznaniu, która dla jednych jest instalacją udaną, dla inną nieudaną, bo zabetonowaną. Mamy jeszcze przecież trwający obecnie rynek, stary rynek w Poznaniu, który tak a propos, proszę Państwa, miał kosztować 50 milionów, a już kosztuje 150. Nie wiadomo tak naprawdę, jaką kwotą się to zamknie. 150 milionów złotych. Taki jest w tej chwili poziom rewitalizacji rynku w Poznaniu. No i mamy jeszcze ostatnio co ze zdarzeń aktualnych.
No projekt centrum cały w Poznaniu też.
Tak, projekt wielki centrum na chyba 3 działania unijne i następne chyba też. Przynajmniej tutaj czeka. Mamy jeszcze Pyzdry, które są w trakcie opracowania albo tuż po. Rynek w Pyzdrach, też zabytkowy, z elementem dużego obszaru zielonego. I pytanie, czy Państwo możecie się podzielić z tymi obserwacjami, może troszkę krajowymi i troszkę bliżej nas, właśnie z rozdziałem na te doświadczenia konkursowe, czy też pozakonkursowe.
No to już tutaj z tyłu częściowo zaprzeczam Państwa. Doświadczenia nasze i moje, bo też nasze doświadczenia są nieco różne. Angelika bardziej zajmowała się i zajmuje częściowo projektowaniem, designem, ja z kolei bardziej architekturą. Tworzymy Centrum Otwarte od roku 2016. Niemniej inicjatywa otwarta, którą tworzyły ze mną razem jeszcze inne osoby będące obecnie we władzach miasta Poznania też częściowo zaczęła się już w roku 2012. Zawsze były to działania związane z przestrzenią, animacją tej przestrzeni, wskazywaniem jej atutów itd., itd. Ale przechodząc do konkretów, jeśli chodzi o konkursy, to organizujemy je od paru lat i mamy ich kilka na koncie, to znaczy nie jako organizatorzy, ale jako współorganizatorzy zaproszeni w tym samym trybie, sposobie, co tutaj. Wcześniej ja jako architekt wykształcenia, krytyk architektury i publicysta, a także właśnie animator działań przestrzennych, sędziowałem w kilku poznańskich konkursach, więc znam od wszystkich zarówno projekt Centrum, jak i Plac Kolegiacki, Rynek Łazarski, nie akurat, bo tam sędzią nie byłem. W każdym razie dużo mógłbym o tym na pewno opowiedzieć i są to rzeczy często ciekawe, a często przerażające, ale to wynika potem z uwarunkowań, które się działy po konkursie. I tutaj bardzo ważna adnotacja z mojej strony, bo o niej potem zapomnę. Konkurs nie kończy się w momencie rozstrzygnięcia, a nawet podpisania. Oczywiście tu kończy się dopiero w momencie, kiedy zostaje podpisana umowa na wykonanie prac. Wtedy dopiero. I trzeba pamiętać o tym, żeby jeszcze jury konkursu, a wyłonienie składu sądu konkursowego jest też niezwykle istotne, mogło współpracować jeszcze z miastem po rozstrzygnięciu konkursu, bo często jest tak, że sąd konkursowy zgłasza pewne zastrzeżenia, czy też uwagi do pracy konkursowej, nierzadko sensowne. I tu celowo jest projektant i zamawiający te zalecenia pokonkursowe uwzględnić. W Poznaniu właśnie tak się nie stało. Chociaż w przypadku pracy kolegiackiego spośród zaleceń pokonkursowych, które jako sąd konkursowy spisaliśmy, zamawiający, czyli miasto właściwie zadbał tylko o realizację jednego z nich, pozostałe nie. No i tak się śmiesznie okazało podczas dyskusji, którą zresztą organizowaliśmy z Angeliką w zeszłym roku, niejako robiliśmy sąd nad placem kolegiackim. Jak się później okazało, właśnie te wszystkie rzeczy, których nie uwzględniono, są obecnie tą kością niezgody i tym, co się mieszkańcom nie podoba. Tak więc pamiętajcie Państwo, wszystko jest bardzo długim procesem, który wymaga dobrego przygotowania. My, nasze konkursy. Pierwszym konkursem, który zrobiliśmy, to był właśnie konkurs na przestrzeń publiczną. Miejmy nadzieję, że w tym roku ruszy jego realizacja, bo to niezwykle istotne z punktu widzenia tego, co się dzieje w Centrum Poznania. Dziedziniec Centrum Kultury Zamek, dawny parking od strony ulicy Świętego Marcina, który ma zostać przekształcony w wielofunkcyjną i bardzo zazielenioną przestrzeń. Tam właśnie w toku warsztatów, dyskusji i kolejnych przybliżeń zamawiający dzięki współpracy z nami zupełnie zmienił pogląd na to, co chce tam zrobić i właśnie w przestrzeni zamiar służyć wydarzeniom incydentalnym, parodniowym, dużym, takim jak finał Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Festiwal Etnoport, zdecydował się zrezygnować na rzecz przestrzeni całorocznej służącej mieszkańcom przez 365 dni w roku i nagrodzona praca, w mojej opinii bardzo dobra, Aleksandra Badasa z Warszawy, powinna być realizowana w tym roku, jeśli uda się przełożyć pieniądze ze środków. Kolejnym projektem była Estrada Poznańska.
Prawdopodobnie ten konkurs na dziedziniec przed zamkiem byłby realizowany zdecydowanie wcześniej, jednak cały projekt Centrum i przesunięcia środkowe wpłynęły na to, że musiał się w realizacji odłożyć. Chyba był drugim konkursem, który realizowaliśmy, bo pierwszym była przebudowa Estrady Poznańskiej.
Estrada była druga.
Okej. W każdym razie była to zupełnie inna przestrzeń, natomiast konkurs był również dwuetapowym, również po formule, którą Państwu prezentowaliśmy podczas wystąpienia. Faktycznie on się sprawdził również w takim bardzo kolorowym dookreślaniu, jak ma wyglądać przebudowa budynku, który jest w strefie zabudowy konserwatorskiej, jest przy samym starym rynku, ma kilka tysięcy metrów i zupełnie różne przeznaczenie. Także było to też o tyle ciekawe, że w momencie wywiadów z ludźmi, którzy pracują w tej przestrzeni, też dookreślenie ich planów i funkcjonalnych, i programowych, byliśmy w stanie tak skonstruować brief merytoryczny i wytyczne, które potem zostały uwzględnione przy regulaminie, że że ten projekt mógł być bardzo skutecznie zrealizowany z taką, wręcz powiedziałabym, małą woltą w ostatecznym postępowym rozstrzygnięciu. On z uwagi na budżet i na wzrost środków wtedy był wyceniony, ile dobrze pamiętam, to jest informacja publiczna, więc chyba tutaj niczego nie skłamie, na 40 milionów złotych. Było to kilka lat temu, już po rozstrzygnięciu ten budżet był zdecydowanie większy, stąd też nie został zrealizowany.
Kolejnym konkursem, który współorganizowaliśmy, to w mniejszym zakresie i też konkurs był nieco mniejszy, to konkurs na tymczasowe wygospodarowanie placu wolności, też dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu. Bardzo fajna praca wygrała, to był akurat konkurs zamknięty, ponieważ tam budżet akurat mieścił się jeszcze poniżej zamówień. W każdym razie ten konkurs także był dość ciekawą przymiarką do działania w przestrzeni publicznej, tymczasowej, aranżowanej tymczasowo. A ostatnim z konkursów, które robiliśmy, był konkurs na koncepcję wystawy, ale nie tylko wystawy, zagospodarowania całego pałacu w Winnej Górze koło Środy Wielkopolskiej, pałacu w miejscu, którego kiedyś stał budynek zamieszkiwany przez generała Dąbrowskiego, tego Dąbrowskiego z hymnu. Ma tam powstać teraz nie tyle muzeum, co centrum generała Dąbrowskiego, ale też pracy organicznej. To było bardzo ciekawe zadanie ze względu na połączenie zadania architektonicznego z wystawowym, czyli też konieczność konstruowania znowu zupełnie innego rodzaju warunków, zupełnie innych wytycznych, tak więc te działania, które mieliśmy okazję dotąd przeprowadzić, za każdym razem wymagały no nie tyle kopii w klei poprzednich warunków konkursowych, tylko naprawdę dopasowania się do sytuacji. Może w Innej Górze jeszcze Angelika powie więcej.
Inna Góra była ciekawym przykładem, dlatego że pierwotnie w tych założeniach, w takich naszych rozmów, to jest najmłodsza instytucja kultury Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Mieści się tam Centrum Dąbrowskiego i rzeczywiście szef prasy organicznej, który jest na etapie tworzenia się. Natomiast było to tyle ciekawe, że jakby te pierwotne założenia i rozmowy, które miały miejsce tylko w stłoczeniu jakby do pałacu samej wystawy, ewoluowały w stronę tego, że zajęliśmy się również parkiem, który ma 8 hektarów, jest pięknie zagospodarowany i nagle się okazuje, że to może być przestrzeń, która jest takim sporym atraktorem i zapraszającą przestrzenią różnych mieszkańców tej gminy do tego, aby w tym parku potencjalnie później spędzać swój czas. Myślę, że każdy z tych konkursów, o których Państwu opowiedzieliśmy, ze względu na to, jaką wspólną ma formułę, tak pokazuje, że to nie jest taki jeden do jeden. To nie jest kalka. Tego nie można zrobić, przekopiując. Nad tym trzeba się chwilę zatrzymać i uwzględnić te uwarunkowania stricte dane wynikające z danego miejsca. Także to jest
no i poza tą bardzo przyjemną dla nas, nie ukrywamy, sprawą przygotowania warunków wyjściowych, właśnie badania, analiz i tak dalej, są te sprawy proceduralne, którymi się także zajmujemy i one zawsze są trudniejsze, myślę, że z tego powodu, że prawo się ciągle zmienia, albo zamówieniowcy, którzy zawsze towarzyszą nam w tym procesie z ramienia zamawiającego, mają nieco inny pogląd na kwestie zamówień publicznych, tak więc wypracowywanie potem tych wszystkich formalności tak, żeby żaden z uczestników tego konkursu nie zaskarżył, żeby Stowarzyszenie Architektów Polski nie rekomendowało go negatywnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czyli tworzenie też takiej przejrzystej i dobrej atmosfery koło konkursu jest niezwykle istotne. To jest taka praca, której trochę nie widać, ale jest to praca niezwykle istotna.
Myślę, że te rozdrobności pomiędzy panami zwierzchniami związanymi z zamówieniami publicznymi wynikają z tego, że zmienia się również prawo i trzeba to dostosować do instytucji. Myślę, że tutaj jest tak, podsumowując tylko tą formułę konkursów, musicie być przekonani co do tego, że chcecie to w takiej formule zrobić, dlatego że samo konstruowanie komisji konkursowej wygląda, czy że Lili, która jest zaproszona do obraz z konkursem, wynika z tego, że nie wszyscy będą mieli prawo do wyrażenia swojego głosu. Zawsze jest przedstawiciel zamawiającego, zawsze jest większość architektów w przypadku konkursu architektonicznego, pewnie z takim tutaj się Państwo będziecie mierzyli. Na pewno zawsze jest właśnie ktoś, kto jest osobą taką jakby w danej przestrzeni wyspecjalizowaną, tutaj prawdopodobnie byłby to ktoś o zieleni. Natomiast to jest suma głosów tych Państwa zaproszonych w ilości 7-8 być może do zrobienia analizy i ostatecznego przyznania punktów. To nie jest tak, że to jest jakieś kolektywna wypowiedź wszystkich, którym się podoba. Rzeczywiście, że ma tutaj, gra tutaj główną rolę. To chyba trzeba też podkreślić.
Kontrolowanie sądu konkursowego jest niezwykle istotne z tego względu, że osoby zaproszone do jury cieszą się w środowisku elektronicznym mniejszym lub większym poważeniem. Im bardziej nacechowane specjalistycznie osoby powiązane z danym tematem, czyli na przykład mające doświadczenie w tworzeniu przestrzeni publicznej, znajdują się w jury, tym chętniej dobre biura projektowe biorą udział w takim konkursie, bo wiedzą, że będą merytorycznie oceniane. To oczywiście nie wyklucza, a wręcz przeciwnie, udziału w pracach jury przedstawicieli chociażby Rady Miasta w postaci jednego radnego delegowanego przez państwa przedstawiciela zamawiającego, no bo to nie może być burmistrz, tylko że się delegowany przez burmistrza, bo to burmistrzowi potem się sprawozdaje, niejako przedstawia formalnie rozstrzygnięcie konkursu. W każdym razie skonstruowanie tego sądu konkursowego, zaproszenie tutaj odpowiednio prawda, doświadczonych i też kompetentnych jurorów jest niezwykle istotne. Także otrzymałem, Angelika jeszcze nie wspomniała, przedstawiciela Biura Konserwatora Zabytków, z tego względu, żeby rozbroić wszystkie, teraz kolokwialnie to powiem, miny, na które możemy wejść, jeżeli jego konserwatora w procesie nie będzie, bo o czymś nie będziemy wiedzieli, nawet jeżeli konserwator dostarczy nam wytycznych przed stworzeniem warunków konkursowych. No i później praca zwycięska będzie borykać się z rozmaitymi utrudnieniami ze strony konserwatora. Jeśli przedstawiciel konserwatora będzie w jury, no to będzie informował nas o wszystkich możliwych trudnościach na tym etapie jeszcze przed rozstrzygnięciem.
A ja tylko odwołam się jeszcze od tego wspomnianego Lwówka i może Włocławka i jeszcze paru innych miejsc, które zostały zrealizowane. Wydaje mi się, choć jest to moje osobiste zdanie, że żaden z architektów, który zostanie wyłoniony jako zwycięzca w takim konkursie, nie zaproponuje takiej pracy, w związku z czym nie będzie miał nadzoru nad wdrażaniem tego projektu. Stąd możecie być Państwo pewni, że jeżeli będzie składało się w połowie co najmniej z architektów, żaden z nich nie zgodzi się na realizację takiej pracy i ona na pewno nie zwycięży. A realizacja później i zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki już jako element nagrody. Jestem gwarantem zrealizowania czegoś, czego Państwo będziecie oczekiwali, co w GIF-ie jest na pierwotnie przeanalizowane
i
zawarte.
I tutaj uprzedzę jeszcze pewne wątpliwości, które być może ktoś Państwa zgłosi, bo część projektów, które nie zawsze spełniają oczekiwania, albo nawet okazują się niezapałem, było wyłonionych w konkursach. Owszem, ale w konkursach, które były zupełnie inaczej skonstruowane niż ten, o którym mówimy, właśnie w formule jednoetapowej, gdzie bardzo często jeszcze, a takie jest podejście też starszych architektów tworzących warunki konkursowe, powiedziane było, i to będzie taki skrót myślowy, no zróbcie coś ciekawego, żeby to było fajne, zaskoczcie nas, zróbcie jakąś pracę, no wiadomo, warunki przyrodowe są takie, ulice są takie, to i tamto, ale generalnie nie stawiają dość sprecyzowanych wymagań. No i architekci często sami nie wiedzą tak na dobrą sprawę, czego zamawiający oczekuje i dostarczają, zgadując ewentualnie intencje zamawiającego, prace nie do końca dobre. Czasem nie ma z czego wybierać. Sam kiedyś sędziowałem w konkursie, w którym właśnie w tej formule trudno było wybrać, chociaż bez żadnych zastrzeżeń, jedną zwycięską pracę. Ostatecznie tych zastrzeżeń się pojawiło dużo, praca została wybrana. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Miasto musi przed ogłoszeniem konkursu, bo to będzie elementem także warunków konkursowych, zrobić analizę komunikacyjną w obrębie centrum. Wiemy, że te problemy związane z poruszaniem się samochodem i sprawy komunikacyjne są niezwykle istotne i one muszą wybrzmieć na etapie przygotowań do konkursu, tak aby projektanci później już wiedzieli, w jakich warunkach się poruszają i żeby to, co zaproponują, w jakikolwiek sposób nie kolidowało z przyszłą organizacją ruchu, no albo też było sugestią dla miasta, żeby tę organizację ruchu jeszcze bardziej poprawić w stosunku do tej analizy wykonanej wcześniej przez kierowcę.
Ja mam jeszcze jeden postulat, już ostatni, bo mogli też na tutaj długo mówić, ale jeżeli dobrze Państwo skonstruujecie konkurs i wydelegujecie zarówno te zwroty kosztów, o których mówiliśmy dla pracowni zaproszonych do drugiego etapu, ale też wydelegujecie w pół budżetu wystarczająco dużo środków na nagrody, tak aby ten konkurs był atrakcyjny, to sprawi, że zainteresują się Wami pracownie, które są dobrymi pracowniami. co oznacza, że będą też miały czas na to, aby spędzić nad Waszym projektem i Waszą propozycją swoje zasoby i zrobić coś naprawdę w przemyślany sposób. Bardzo bym nie rekomendowała konkursu tak istotnej przestrzeni, zrobionej na tak wiele lat przez studentów. Bardzo bym tego nie rekomendowała. Oczywiście jest to Państwa decyzja. Natomiast to, co bym jeszcze rekomendowała, jeżeli się pojawią takie elementy w przestrzeni samego projektu, jak mamy plac kolegiacki, o którym wcześniej mówiliśmy, i mamy rzeźbę, która pojawia się jako ten zegar z osią czasu. Być może tego typu wątki, które dotyczą wszystkich realizacji takich małych form przestrzennych, powinny być zlecone, być może właśnie nawet dla studentów, po to, aby to była przestrzeń, w której oni mogą się wypowiedzieć. Ona nie jest tak znacząca jak cała sfera wielu różnych wątków, jak widzieliście Państwo, ten nasz raport ma kilkanaście ładnych stron, tam naprawdę jest wiele już takich wysublimowanych treści, na które żaden student nie jest w stanie odpowiedzieć i pracownia, która nie będzie odpowiednio wynagrodzona, również tego nie zrobi. Dlatego nie chcę powiedzieć, że wydajemy środki bez namysłu, ale myślę, że to jest ten mały środków.
Konkursy słowo nagradzane są konkursami, w których uczestniczą często desperaci, czyli te pracownie, które akurat nie mają nic do roboty i często też mają niewielkie doświadczenie i liczą na łód szczęścia. A te, które są doświadczone i które mają rzeczywiście na koncie różnego rodzaju realizacje znaczące i potrafią w jakiś sposób te swoje doświadczenia przesłużyć dalej, w takich konkursach udziału nie biorą. Taka jest rzeczywistość, możemy się na nią obrażać, ale niestety tak jest. No i to chyba wszystko, na razie czekamy na pytania.
Pani, bardzo dziękuję za to uzupełnienie odnośnie już tej tematyki konkursowej, czyli bliżej jakby do finału, troszkę o Lwówku i innych było, jak Państwo słyszeliście na temat. Natomiast im dalej, to te problemy i wątpliwości się piętrzą. Ja chcę tylko przypomnieć, że 2016 to był ten rok, część z Państwa radnych jest na tej sali, która wtedy też miała okazję w tym uczestniczyć, to tamta procedura była zupełnie uproszczona. Czyli tak naprawdę dedykowany projekt wykonany przez wybranego wykonawcę, zaprezentowany radnym, bo tak to było na pewnym spotkaniu. Radni, krótko mówiąc, krzywili się bardzo, bo była tak naprawdę jedna koncepcja z wizualizacją wędrującą fontannę, jak to złośliwcy mówili, w czterech i ona wędrowała różnie tak po całej przestrzeni. Na tych obrazkach, i ja to dzisiaj też pamiętam, natomiast to nie było tylko odosobnione zdanie radnych, tylko potem mieszkańcy mieli okazję się wypowiedzieć, no to tych zachwytów na tym naprawdę nie było. No i tak to się skończyło właściwie dedykowanym projektem, wybranym. Gdyby to miało być realizowane, to tak jak te ziemi, ziemowa arytmetyka, zamówienia publiczne, przetarg nieograniczone, wykonujemy. No i możemy się liczyć tylko z uwagami i z narzekaniem wiecznym, kto to zdecydował, kto tak wybrał i kto wydał te pieniądze w taki sposób, który nie przyniosą efektu. I faktem jest, że nawet najlepszy projekt, który będzie realizowany, na pewno zostanie skrytykowany co najmniej przez pewną część mieszkańców, to jest jasne, bo przecież mamy rozbieżne interesy, co innego oczekują mieszkańcy, którzy mieszkają na rynku i przez tym jej centrum, co innego przedsiębiorcy, sklepikarze, jeszcze inni, którzy parkują na tym rynku i w tym momencie stracą te miejsca, bo jak wtedy, zwłaszcza w czasie, przypomnę sobie te wstępne warunki, które powiat narzucił w sensie organizacji parkowania, to zniknęła chyba 1/3 miejsc, z uwagi na odległości od przejść dla pieszych i tak dalej. Nie chcę tego wracać, gdyby to była przestrzeń pieszojezdna, to jest zupełnie inna historia, ale przez tą organizację ruchu, to co Państwo powiedzieliście na ten moment, ta analiza komunikacyjna jest właściwie kluczowa, bo jeśli tego nie zrobimy, to trudno ogłaszać konkurs, nawet gdybyśmy się na to zdecydowali. To, co tu zostało podkreślone, ja oczywiście nie zazdroszczę, albo właściwie chciałbym pogratulować tym, którzy będą sędziami czy też członkami jury konkursowego, jeśli się w tym kierunku skłonimy. Natomiast na pewno nie można tutaj oczekiwać, że będzie to łatwe. To jest oczywiście tak, że społeczeństwo nasze bukowskie powierzyłoby naprawdę solidną, bardzo wielką odpowiedzialność jury, i tym członkom, no bo jeśli tam zasiądą urbaniści, planiści, architekci, tak słyszymy, być może konserwator zabytków, być może przedstawiciele naszej instytucji kultury, czy też dyrektorzy wprost, no i część urzędników zapewne i do końca jury wybierze w imieniu społeczności niezwykła wielka odpowiedzialność, bo i tak, jak powiedziałem, w części społeczeństwa to się na pewno nie spodoba. No już pomijam te koszty, które w tym momencie my nawet na ten moment w budżecie tego roku nie mamy na to zadanie nic jeszcze. No a zdobycie środków, jak tu padają miliony, czy te dziesiątki milionów, jak ktoś to oszacuje na 20 milionów, to pewnie się nie pomyli. No to bez udziału środków unijnych albo zewnętrznych w ogóle nie ma mowy o wykonawstwie. Natomiast no oczywiście pytanie jest takie, bez dokumentacji właściwie nie wiemy nic, bez kosztorysów też, a tym bardziej bez rozstrzygnięcia, jakby to miało naprawdę wyglądać, łącząc wszystkie funkcje, interesy, pomysły, oczekiwania, uwagi, postulaty mieszkańców wyrażane. Te, które tutaj były przytoczone, to oczywiście były przytoczone tych, którzy brali udział i w debacie, i w warsztatach. I też można powiedzieć, że to jest wybrana grupa. No ale tak to jest, że akurat ta grupa brała udział. Pytanie, co cała reszta naszej społeczności ponad 20-tysięcznej? Krótko mówiąc, trudno powiedzieć. Temat niezwykle trudny, ale na ten moment, zanim Państwu radnym oddam głos, to jeszcze poproszę Pana Burmistrza o słowo wstępne, dlatego, że to on wybrał akurat Centrum Otwarte, tą inicjatywę do tego działania. Myślę, że bardzo dobrze, że poszliśmy szeroko w konsultacje i nie powtórzyliśmy tego wąskiego gardła, które było zastosowane w 2016, czyli koncepcja na biurko i potem krytyka dość powszechna. Teraz idziemy w konsultacje szerokie, co by znaczyło, że Pan Burmistrz nam opowie, jak on to widzi w sensie aktualnej sytuacji, też budżetowej, bo na to przypominam, że archeologię mamy jakby za sobą, wykopaliska też, wtedy 2016 wszystko było przed nami, więc można było oczekiwać, że jak ruszy budowa, to i tak nam to archeolog przerwałby z uwagi na brak badań. No a teraz jesteśmy w innym punkcie, natomiast padło tu też, że być może to lepiej, że nie został do dzisiaj wykonany, no bo możemy liczyć już na tę bardziej zielono-niebieską inicjatywę, a nie betonową. Pan Burmistrz, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo Goście, wybraliśmy Centrum Otwarte, bo nie dość, że jest otwarte, to jeszcze jest kompetentne. I mam nadzieję, że Państwo również podzielacie to zdanie, bo wówczas w zeszłym roku, jak Państwu rekomendowaliśmy, aby podjąć się współpracy, być może jakieś były wątpliwości, ale mam nadzieję, że po tej dzisiejszej prezentacji przedstawionej przez Pana Jakuba i Panią Angelikę tych wątpliwości nie ma, że rzeczywiście poszliśmy w bardzo szerokie, otwarte, publiczne dyskusje, których można powiedzieć poprzez dzisiejszą dyskusję ciąg dalszy. Ja chciałbym z tego miejsca Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, co już dotychczas udało się wypracować. Chciałbym podziękować Państwu radnym i mieszkańcom za udział w tych konsultacjach, bo niejako również można powiedzieć, że przy realizacji tego przedsięwzięcia, bo jesteśmy jakby w jego trakcie, uczymy się dyskusji, dialogu. To też jest wartość dodana tego wszystkiego. I z tego powodu bardzo się cieszę, bo jak Państwo zresztą pamiętacie, pierwsze spotkanie zgromadziło pełną salę miejską. Przybyli mieszkańcy, którzy byli zainteresowani, a cóż i o czym będzie mowa. A jest mowa cały czas o rynku, do którego rewitalizacji rynku, którego traktujemy i tutaj mam nadzieję, że Państwo również jesteście zgodni jako najważniejszą przestrzeń z której na co dzień korzystamy, przestrzeń publiczną. No i też nie ukrywam, że dziś, drodzy Państwo, tutaj w godzinach przedpołudniowych przechodziłem. Chciałem właśnie dzisiaj, w dniu poprzednim, kiedy nie było żadnych wydarzeń w sali miejskiej i nic nie działo się takiego nadzwyczajnego, przeszedłem się rynkiem i między innymi tutaj zaglądając na parking buforowy. Uwierzcie mi Państwo, że było 19 samochodów. 11.30, 19 samochodów, które przy tej ilości, która jest na rynku każdego dnia, jakby jeszcze dołożyć, uwierzcie Państwo, żebyśmy mieli poważniejszy problem. Więc mówię, że podjęliśmy się dość już skrupulatnych przygotowań do tego, aby rozpocząć ważną inwestycję na terenie naszej gminy, a więc rewitalizację, rewaloryzację rynku, bo mamy między innymi zabezpieczoną w jakimś stopniu, bo na pewno niewystarczającą, przestrzeń parkingową na chociażby czas samej realizacji, a mam nadzieję, że już na dłuższy czas, bo celem też również jest to, aby ten ruch samochodowy wyprowadzić. Więc kończąc, drodzy Państwo, na tych podziękowaniach, jestem bardzo usatysfakcjonowany, że możemy tak dojrzale dyskutować i rozmawiać na temat przedsięwzięć, które nas w przyszłości czekają. Działania były, mowa o działaniach na teraz. Trochę się boję tych działań na teraz i staramy się już wdrażać te, które są najmniej neutralne wobec przyszłej rewitalizacji, a więc monitoring, który można na czas budowy ewentualnie zdemontować i ponownie go można zainstalować, bo on, jeżeli będzie dobrze ulokowany, to nie będzie wnosił żadnej jakby szkody. I między innymi też tutaj powróciliśmy, bo nas wiele to nie kosztowało i mając już przestrzeń samej płyty po przeprowadzonych badaniach archeologicznych, wróciliśmy chociażby do tradycyjnych spotkań świątecznych. Więc pewne rzeczy, oczywiście należy spotkań świątecznych na rynku, pewne rzeczy udaje się już realizować, ale to jest cały czas duży niedosyt i nie o to przecież chodziło, żebyśmy mieli na tym poprzestać. Więc jeżeli Pan Przewodniczący pyta się o moją wizję i pewne rekomendacje, to jak najbardziej przychylam się do tej propozycji konkursu w procedurze zamówień publicznych, no bo tak jak tutaj zostało to już wcześniej zauważone, chodzi o wyłuskanie i wybór najkorzystniejszej realizacji koncepcji projektu, który spodoba się przynajmniej większości mieszkańców naszej gminy, a na pewno wszystkim Państwu radnym. Więc jeżeli chodzi o te kwestie, to jak najbardziej tutaj jestem i rekomenduję to Państwu, aczkolwiek gmina nie ma dotychczas jakby doświadczeń w tym, aby w tej procedurze realizować ważne przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o tryb zastosowany w zamówieniach publicznych. Więc nie ukrywam, że również będzie konieczność, nie tylko oczywiście przy pracowniku, który nas wspiera w zamówieniach, ale na pewno korzystać z doświadczenia osób, dla których to jest chleb powszedni. I tutaj na to chciałbym zwrócić uwagę. Oczywiście tutaj analiza komunikacyjna, która też została jakby wspomniana. Jakby jesteśmy i też chciałbym, żebyście Państwo też wyrazili akceptację, żebyśmy mogli bezpośrednio już samych drogowców z urbanistami skonfrontować i taką analizę komunikacyjną, żebyśmy mogli zlecić, żeby ona też była podstawą do tego, co wpiszemy w tej specyfikacji przetargowej do konkursu, który, o ile Państwo wyrazicie akceptację, będziemy się starać skrupulatnie przygotowywać. Drodzy Państwo, Pan Przewodniczący pyta o budżet. No, w 2018 roku były dofinansowania unijne, między innymi Lwówek, Gniezno skorzystały z tych dofinansowań. My nie skorzystaliśmy. I teraz na horyzoncie, a dlaczego mówię o dofinansowaniach? Bo po pierwsze chcę Państwu też uzmysłowić, że nie jesteśmy w stanie zrealizować tak ważnego przedsięwzięcia no bez jakiegokolwiek dofinansowania. Najlepiej, żeby to było dofinansowanie 80%, bo jeżeli byśmy weszli w inwestycje kilkunastomilionową, drodzy Państwo, to 80% dofinansowania byłoby cudownym rozwiązaniem. ale póki co takich dofinansowań nie ma. Ale mam nadzieję, że ta perspektywa unijna, chociażby w zakresie do 60%, by mogła nas w tym zakresie wesprzeć. Ale to jest też czas, zanim zostaną uruchomione odpowiednie nabory. I myślę, że to jest czas, który powinniśmy doskonale wykorzystać właśnie na kontynuację konsultacji i rozmów nadal również z mieszkańcami, ale już, tak jak tutaj zostało zarekomendowane, z ekspertami, którzy mogą już przelać coś konkretnie na papier i nawet w procedurze konkursowej mogą nam przedłożyć, tak żebyśmy mogli poprzez odpowiednie rekomendacje komisji wybrać rozwiązanie, które będziemy chcieli forsować do finansowania. Drodzy Państwo, tak o rynku można mówić, wiele już zostało powiedziane, nie chcę Państwu tu przedłużać. Ja chętnie też chciałbym usłyszeć, jakie Państwo macie spostrzeżenia, jaki wolelibyście, jaki chcielibyście kierunek obrać, bo dla mnie jest to podstawa podejmowania decyzji i podstawa do przedkładania Państwu stosownych projektów uchwał tych dotyczących zmiany budżetowej, a jeżeli będą im konieczne inne, to i właśnie te rekomendacje są niezbędne, bo uważam, że to jest przestrzeń, która powinna jednoczyć i powinniśmy mieć stuprocentową jedność w tym zakresie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję Panie Burmistrzu za tą wypowiedź. No i cóż, proszę Państwa, otworzymy dyskusję, zmierzając do tego, że jeśli postanowimy o tym, że na dzień dobry albo na wstępie właściwie należy zmierzać to, co tu już zapadło, analiza komunikacyjna, ten czas leci, jak czas leci, to musi być pozycja w budżecie. To jest oczywiste. Czy równolegle, czy wcześniej, czy później regulamin konkursu, jeśli się na to zdecydujemy, to oczywiście też w zasadzie prawdopodobnie zlecenie zewnętrzne, bo nie wyobrażam sobie, że to urzędnicy urzędu opracują. Krótko mówiąc, bez doświadczeń trudno oczekiwać, że to byłoby zrobione, więc to kolejny wydatek i tak dalej, i tak dalej. Takie jakieś pozycje konkretne budżetowe się będą pojawiać. Co Państwo radni na to? Jest okazja, otwieram dyskusję, bardzo proszę. Pan radny Korpas, proszę bardzo.
Dziękuję za głos. No myślę, że musimy zacząć od tego, że rzeczywiście jakikolwiek projekt by nie powstał, no, wszystkich nie zadowolimy i tym nie możemy się absolutnie sugerować. Myślę, że została tutaj taka ścieżka nam przedstawiona, której powinniśmy się trzymać rzeczywiście od komunikacji, czyli poznańska, zmiany i tak krok po kroku iść w kierunku całkowitej rewitalizacji tego rynku. Myślę, że na początek musimy też zważać na to, jakie kwoty będziemy mieli do dyspozycji, no bo tak jak to Pan Burmistrz przyznał, bez dofinansowania potężnego, no bo to są kwoty gigantyczne, jak na nasze możliwości, to nie da się tego rynku szybko zrobić. A myślę, że rzeczywiście takich tych najmniejszych rzeczy też jest organizacja konkursu, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę zmierzać. Myślę, że zostało tu ładnie to przedstawione, także chylę czoło. No i zawsze idźmy, to idźmy tą drogą po prostu. Krok po kroku. Jak się pojawią środki, które możemy pozyskać, pozyskajmy i róbmy to. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję za ten głos rozszerzający. Mówimy oczywiście o analizie komunikacyjnej i nie da się tego zrobić bez rozstrzygnięcia co dalej z ulicą Poznańską, jednokierunkową, tak jak według sugestii. I to w kierunku zachodnim, tudzież co z ruchem na Placu Reszki, bo ta przestrzeń jest jakby wspólna, Państwo też o tym mówiliście. Pan Burmistrz, jest to słowo uzupełniające, tak rozumiem, czy nie?
Tak, jak najbardziej uzupełniające. Drodzy Państwo, proszę nie mylić czasami analizy komunikacyjnej z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu. Wprowadzenie organizacji ruchu po zatwierdzeniu przez Starostwo Poznańskie, drodzy Państwo, powoduje to, że żeby dostosować do nowej organizacji, trzeba już ingerować w infrastrukturę drogową zazwyczaj. Ale być może z uwagi na pewne ograniczenia, inną ingerencję może to wywołać. Mieliśmy już taką wstępny projekt organizacji ruchu z początku tej kadencji. O zgrozo, chyba całe szczęście, że jej nie wprowadziliśmy, bo jeszcze wówczas nie mieliśmy parkingu buforowego, a z dotychczasowych miejsc postojowych zaledwie mogła pozostać tylko chyba ilość 20% tych miejsc, które są, czy słusznie, czy niesłusznie, czy legalnie, czy nielegalnie, ale wykorzystywane jest na miejsca postojowe. Więc bardzo bym prosił o rozróżnienie tej kwestii. Analiza komunikacyjna, owszem, organizacja ruchu po skutecznie przeprowadzonej rewitalizacji rynku, bo to już jest zamierzenie inwestycyjne.
Tak, kontynuujemy z Państwa radni. No jest okazja do wypowiedzi. Bardzo proszę, Pan Radny Maciejski.
To ja może wrócę do konsultacji. Na konsultacjach mówiliśmy też, że mamy pierwszą fazę, tak zwaną stosunkowo niskokosztową. Mówiliśmy o ławkach, koszach, ale też można by podjąć, że trochę uporządkować tą zieleń na rynku, żeby to trochę ładniej wyglądało. Druga sprawa też, mieszkańcy mówili, że niestety rynek umiera biznesowo, biznesy na rynku są bardzo słabe i też było mu, jeden z mieszkańców też miał taką propozycję i prosił, żeby się tym tematem może namyśleć, przemyśleć ten temat. Pomoc przy remontach kamienic, bo niestety remonty tych kamienic są bardzo drogie, podlegają pod większość pod konserwatora zabytków. I też podał taka propozycja, żeby rynek będzie piękny, a to z kamienicami, które niektóre naprawdę wyglądają tragicznie. I czy nie powinniśmy się zastanowić, żeby też tym mieszkańcom trochę pomóc przy tak zwanych elewacjach, przy dachach, które są bardzo, bardzo kosztowne.
No to pan radny teraz rzutkę zrobił niezłą, bo nie dość, że rynek to jeszcze kamienice dookoła. Oczywiście te doświadczenia, jak Państwo widzicie, są programy gminne, które są wprowadzone w Polsce. I oczywiście gminy dopłacają do tego typu rzeczy. My mamy ten obszar układów urbanistycznych wpisany do rejestru zabytków. Wydaje się, że ta możliwość dotacyjna byłaby dla mieszkańców, ale przypomnę, że my w programie tym zabytkowym mamy 50 tysięcy w budżecie i krótko mówiąc, to jest ten program dotacyjny, natomiast nie mamy programu, który umożliwiałby właścicielom nieruchomości, krótko mówiąc, na odnowienie elewacji. Być może nad takim programem trzeba by popracować. To oczywiście rodzi skutki takie, że kolejna pozycja w budżecie musiałaby się pojawić równolegle oczywiście z tym tematem wiodącym, czyli rynek. Nad tym możemy pomyśleć, przygotować program. Jeśli mamy dofinansowanie do retencji i do wymiany pieców, no to kto wie, czy nie należałoby zadbać o tę elewację, bo jak Państwo widzicie, Poznańska wygląda, powiem tak, co najmniej obskurnie, prawda, już pomijam dalej. Dalej podwórka, szewska, inne rzeczy, to wiemy, jak to wygląda. Krótko mówiąc, nie elewacje frontowe tylko, prawda? Kto z Państwa radnych jeszcze? Dogrywka, proszę.
Bo może nie chodzi o to, żeby to było zrobione rok, dwa, zrobić ten program na 10 lat, 15, żeby te kamienice robić po kolei. Wiadomo, że nie wszystkie na raz, ale chociażby częściowo po kolei możemy tych mieszkańców wesprzeć. Po prostu, żeby to wyglądało wszystko, miało ręce i nogi, żeby ten rynek wyglądał ładnie.
Oczekiwania słuszne, z finansami trochę gorzej. Tak, jeszcze radny Korbas, proszę bardzo.
Jakkolwiek tutaj postulat jak najbardziej, myślę, dla ogólnego wizerunku miasta dobry, tylko że nie zapominajmy, że to jednak są prywatne mieszkania i po takim działaniu możemy usłyszeć, że no hola hola, no to mi też wyremontujcie, dajcie mi, nie? Także jeśli coś takiego w stosunku byśmy mieli, to naprawdę byśmy musieli to dobrze nad tym pomyśleć, żeby nie pojawiły się głosy takie, że no skoro dajecie jednym ludziom, no to dlaczego mi w tym nie pomożecie, nie? Także to jest takie, ja rozumiem sens i jak najbardziej się z tym zgadzam, tylko że naprawdę to jest delikatna sprawa, także tu naprawdę dużo wyczucia i, no i dobrego ułożenia przepisów, nie? Dziękuję.
intencja słuszna, natomiast nie możemy, krótko mówiąc, grupować właścicieli nieruchomości, czyli jeśli ta uchwała by powstała, to podobnie jak retencja na terenie całej gminy, wymiana pieszy na terenie całej gminy, a tutaj jeśli już, to na obiektach wpisanych do rejestru zabytków bądź objęte ochroną, czyli między innymi gminna ewidencja zabytków, wydaje się, że tak, chociaż jak jest to niektóre uchwały, które wojewoda niestety uchylał, no to z tym wpisaniem do rejestru czy objęciem ochrony różnie bywało. No ale to jest temat jakby pobocny troszkę dzisiejszemu głównemu wątkowi. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jeszcze? Pan radny Adam Cepusz.
Dziękuję bardzo. Ja brałem udział w tych konsultacjach, warsztatach. Dla mnie właśnie ten rynek i strefa wokół, jak to nazwę, ma duży potencjał. Choćby sezonowy. Przykład, mamy ulicę Poznańską, ulicę Dworcową, tutaj sezonowy obiekt lodziarni, gdzie przychodzi mnóstwo ludzi i takie punkty przyciągałyby ludzi na rynek, ożywiłyby go, ale strefa musi być przyjazna dla tych mieszkańców, czyli wiąże się to niestety albo stety z uspokojeniem ruchu. I to koniecznie. Dla mnie idealnym rozwiązaniem by była strefa zamieszkania, częściowe wyprowadzenie, oczywiście odwrócenie tej poznańskiej, zwężenie, jeden kierunek, ale pod warunkiem, że strefa ruchu. A zgodzę się z remigiuszem, rewitalizacja powinna też wyjść poza rynek, zrewitalizować rynek i musi wyjść poza rynek, bo generalnie taka konkluzja była jeszcze na tych konsultacjach, żeby to wszystko w miarę ujednolicić. Bo na razie jest jak jest. No część, choćby ulica Mury, część ma nawierzchnię asfaltową, część ma kostkę betonową, część ma kostkę granitową. I mamy taki miszmasz. Każdy chodnik praktycznie jest z innej kostki, jest inny. No i warto by było to ujednolicić. Oczywiście to jest zakres tras na lata. I to dość długie lata. Ale właśnie czy ten konkurs, czy samo nasze planowanie powinno iść w kierunku ujednolicenia. Powinniśmy wybrać jeden wzór, że tak powiem, na ileś tych lat i go powoli realizować. No choćby też jakiś tam wzór dopuszczalny, to już są szczegóły tego, elewacji. No i w ramach pewnych tam ram finansować, dofinansowywać, tak? Dziękuję bardzo.
Tak, coś powiem, jakbyście mieli plan miejscowy na centrum Buku i z tym założeniem, o którym Państwo mówiliście, to mielibyście wszystko uregulowane i co wolno, to wolno, tam jest zapisane już, ale przypomnę, że mamy takie plany, że mamy zakaz ogrodzeń z pełnych płyt betonowych, bo mamy takie plany. No i jak są postrzegane, to Państwo wiecie. Ograniczenie wolności, konstytucji, czego tam jeszcze i właściciel mówi, ja bo nie, i tak on to zrobię. No i cóż, i go nie zatrzyma. Więc tu z tym planem miejscowym oczywiście założenia słuszne, cóż możemy zaregulować, kolorem kostki, wyglądem, wszystko możemy wpisać w planie, w zasadzie zakazy, nakazy, ograniczenia, no a potem życie przynosi rozwiązania dziwne. Kto z Państwa radnych jeszcze? Pan Andrzej Jankowski, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. O tym, że chcielibyśmy, żeby ten rynek wyglądał pięknie, to nie ma nawet co dyskutować. Tutaj Państwo przedstawili parę takich rzeczy. Wydaje mi się, że my musielibyśmy ustalić, po pierwsze, już teraz, tak, nim się zacznie ten remont, jak wygląda, jak ma być ta komunikacja, jak ma wyglądać, czy ma być tak, jak Mirek wspominał, czy zamknąć całkiem, czy ma być tak jak jest w tej chwili, czy mieszkańcy ulicy Bohaterów Bukowskich będą mogli wjechać na rynek, czy nie będą, w jakim zakresie, to najpierw sobie trzeba było ustalić. Po drugie, tak jak tutaj było na samym końcu tej prezentacji, że jest taka ogromna wola, żeby to było porządnie. No wszystko to pod ziemią na tym rynku, to też wydaje mi się, że powoli by trzeba było, bo jak na nie się znajdą środki, to żebyśmy już mieli jak najwięcej zrobione. Myślę, że nie tylko chodzi o elewację kamienic, ale też zabezpieczenie przed wilgocią tych budynków, żeby za chwilę nam ktoś tego chodnika nie rozkopywał. Wszystkie przyłącza do tych kamienic, to co jest pod ziemią, to są, dajemy sobie sprawę, że to są ogromne pieniądze, ale może już krok po kroku iść w tym kierunku, bo przecież no, w którymś momencie nadejdzie ten czas, że tę płytę rynku będziemy chcieli zrobić. Tak? Konkurs, tak? Jeżeli to ma być znana firma architektoniczna, musimy wiedzieć, jakie to są pieniądze. No to też o jakich sumach myślimy, czy to jest 10%, bo ja nie mam w ogóle wiedzy, czy to jest 10% wartości, czy 20% wartości, no nie mam pojęcia, tak? Ale jeżeli się już na tym zdecydujemy, no tak, a czy chodzi mi o to, żebyśmy jakieś ustalili rzeczy i jest zgoda, robimy to, tak będzie wyglądać. A już sam projekt, potem to, co będzie na wierzchu, no to rzeczywiście wiadomo, że nikogo nie zadowoli, tak? Nawet wśród radnych będziemy mieli różne opinie, prawdopodobnie, że komuś się coś będzie podobać. Jeden będzie mówił, że będzie małpi gaj, tak jak to było 20 lat temu mówione, że na rynku mamy, teraz się to zmienia, ludzie chcą drzewa, niektórzy chcą katalty, niektórym się katalty nie podobają, młodrzewie też nie dają za dużo cienia, no zawsze będzie tak, tak. Ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy ustalili no właśnie przed tymi remontami wszystkimi, no co już robić w tej chwili, tak, jak najszybciej, rok w roku. Pytanie, czy to zrobimy w ciągu 5 lat, 6, 10, no nie wiem, tak? To tyle. A jeszcze, bo to właśnie chciałem mówić o innych ulicach, tak? Ale ta komunikacja, no to jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy, tak? Ulica Mury, o której chciałem dzisiaj też mówić i będę mówił, jest też do zmiany, tak? No, ale to zostawmy na razie, dziękuję.
Dziękuję za tę wypowiedź i za te podpowiedzi, za dylematy. Wspomnę tylko, że tak w zasadzie to wszystko chyba zacznie się rozstrzygać od przystanku autobusowego, który póki co jest na naszym placu Przemysława, czy bardziej rynku, bo w tym kierunku już zmierzamy. Był kiedyś taki pomysł, żeby przenieść ten przystanek na Plac Wyszki. Obecnie w tych rekomendacjach, którzy tu radni zgłaszali, część stwierdziła, że jak najbardziej trzeba przenieść ten przystanek w kierunku parkingu przy Wielkowiejskiej, czyli tam, z tym wjazdem, a inna część mieszkańców mówiła, że absolutnie i proszę was wybrać tę rację, bo jak przeniesiemy przystanek, to rynek już zupełnie umrze, bo nie wie po co na niego pójść. Z tego względu, że w zasadzie dzisiaj to już umiera, jeśli chodzi o działalność jakąś gospodarczą, poza tymi dwoma punktami gastronomicznymi i kilkoma sklepami i apteką. Także tutaj na pewno komunikacyjna, tutaj pan Andrzej, myślę, że absolutnie dotknął źródła tematu i dobrze, że mówimy o tej analizie komunikacyjnej, bo to naprawdę jest rozstrzygające i myślę, że zarówno radni, jak i decydenci mogą się liczyć z krytyką, obojętnie jakie rozwiązanie przyjmiemy, jednokierunkowe, dwukierunkowe, okrężne, wymijające, jakie tylko. Także to na początek z całą pewnością. Kto z Państwa radnych? Pan radny Rzutkowski, proszę.
Dziękuję. Ja tutaj ślad za Andrzejem, ale za Panem Przewodniczącym. Ja myślę, że na już powinniśmy zrobić właśnie w pierwszej kolejności właśnie ten strefę parkowania. Ja bym nawet poszedł dalej, aby zrobić strefę parkowania na rynku do godziny. Każdy stoi po godzinie. powinno być jakieś, tak jak mamy w Opalenicy zrobione. Bardzo ładnie tam jest ruch usprawniony na rynku, nie ma korków, nie ma. U nas jest po prostu, tak jak tutaj na rano można, jak się wjedzie na rynek, to jak się patrzy na, nawet na tablice rejestracyjne aut, no to widzimy, że to nie są auta bukowskie, tylko to są auta ludzi, którzy przyjeżdżają do Buku, zostawiają auto na rynku, wsiadają w autobus i jadą dalej do pracy. Ja wiem, że każdy gdzieś ten auto musi postawić, ale no myślę, że pierwszym takim posunięciem, krokiem powinno być właśnie usprawnienie tego, że do godziny parkowania przy mieszkańcy, czy powinni mieć darmowo, później powinno być jakaś, nie wiem, opłata dla ludzi przyjeżdżających, no bo inaczej to my sobie z tym nie poradzimy. Także dziękuję bardzo.
Zakaz wjazdu dla aut poza PZ-ami. Tak to zabrzmiało troszkę jak w Poznaniu. Jak prezydent nie lubi PZ-ów i mówi do granic gdzieś tam do King Cruise, a dalej proszę tam już nie wjeżdżać. Tak mówił prezydent. Kto z Państwa? Kolega nasz, Paweł.
To jest właśnie następny argument, żeby wyprowadzić przystanek autobusowy z rynku. Jeżeli zniknie przystanek autobusowy, znikną też te samochody na obszar rejestracja. Ale jeden z takich argumentów, dlaczego przystanek nie powinien być na rynku, to jest kierowcy, którzy jeżdżą tymi autobusami. Znam tam paru, jeżdżą 50-osobowymi autobusami, mówi, że wjechać na rynek, no to jest, no niestety nie są przystosowane już ten rynek do takich autobusów, a nie może gdzie indziej brać pasażerów, jak nie na przystanku autobusowym, nie? No niestety musimy wyprowadzić ten rynek, choćby dlatego, że te autobusy są coraz większe i nie mieszczą się na tych uliczkach.
Dziękuję. Kolejne wyzwanie, jeśli chodzi o możliwość wjazdu na te wąskie uliczki, którymi kiedyś przecież jeździły tak naprawdę wody konne, jak to od czasów onegdaj. Niektórzy to pamiętają. Kto z Państwa radnych? I jeszcze pan Remigiusz Maciejski, proszę.
Ja się akurat przyłączę do Roberta, bo to też jest racja, że akurat dzisiaj miałem okazję, próbowałem zaparkować na rynku, nie udało się. Jeśli też chodzi o klientów do sklepów, też jest mniejszy interes tego względu, że ci przyjezdni nie zaparkują w tym miejscu, jadą dalej. Jeśli będzie miejsce do parkingowe, zatrzymie się, zrobi zakupy i odjedzie. A jeśli nie ma miejsca, to po prostu przejeżdża i jedzie dalej.
Tak jest postrzeżenie dla naszych gości z inicjatywy Centrum Otwarte, że robi nam się analiza komunikacyjna zamiast koncepcji obrazowania rynku. Sami Państwo widzicie, bo tak naprawdę od tego wszystko się zacznie i długo, długo będzie trwać. Bo przypomnę, głosy naszych przedsiębiorców z rynku brzmią następująco. Jak zabierzecie nam miejsca parkingowe, to nasze biznesy umrą. No i proszę coś z tym zrobić. Kto z Państwa radnych jeszcze? Pan radny, nasz kolega Darek.
Dziękuję za udzielenie głosu. Może najpierw się odwołam z tego 2016. Paru z nas było wtedy w Radzie i trochę inaczej mówiliśmy niż teraz. Tak poza tym słowem. Fakt, że wtedy obdarnikowy ten projekt rynku tak oparty, podobny do rynku w miejscowości Wolsztyn. Też właśnie bardzo dużo betonu, który mi się też nie podobał. Teraz wracając już do dzisiejszego projektu. To, co tu Państwo powiedzieli, to jest proces bardzo długotrwały i drodzy Państwo, zejdźmy na ziemię, że nie zrobimy 5 lat tego. To jest moje zdanie. Patrzę na to bardzo, bardzo obiektywnie i organizacyjnie i finansowo. Ja o rynku już mówiłem dawno, bo od wielu lat jeździmy takie wyprawy rowerowe. Trochę w poprzedniej kadencji powiedziałem, że jeśli chodzi o wygląd, to brzydszego rynku w Polsce nie widziałem. I to powiedziałem gdzieś, to chyba było w tam poprzedniej kadencji i do się to podtrzymuje. Bo jest ładny kształt, tradycyjny, fajny, a niestety no wygląda fatalnie. I teraz, drodzy Państwo, ja tak myślę, że wiadomo, że wszystkich nie zaspokoimy, ale chodzi o to, żeby w tym później projekcie, nie wiem jak tam będzie droga, bo nie, się na tym nie znam, żeby było jak najmniej spraw, które powodują różne kontrowersje. Chodzi na przykład pomniki, które zawsze budzą, nieważne kto będzie, czy A, B, C, czy D, zawsze budzi kontrowersje. Tak samo z nazwami ulic, imieniami, nazwiskami zawsze budzą kontrowersje. Mówię. Jak najwięcej źle nie proponował, ale to, co i neutralne tematy oczywiście, po co jakieś tam inne, ale dlatego, to co tu Państwo też powiedzieli, powinniśmy zatrudnić naprawdę dobrych fachowców. No naprawdę nie wiem, czy ktoś tu z nas siedzących, ktoś kompetentny, żeby być w takiej komisji, która będzie mogła rozmawiać na temat, jak ten rynek ma wyglądać. Nie wiem, ja przynajmniej nie czuję się na sile. Nie wiem, czy ktoś może się czuje na sile. Dlatego ten rynek będzie kosztować dużo. Choćby zanim zaczniemy cokolwiek robić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pan kolega radny Dariusz. Postawił diagnozę właściwie no wiadomo, nie? Czy nie ma się czym chwalić, tylko my to wiemy, obserwujemy, widzimy i dlatego próbujemy coś z tym zrobić. Minęło od 2016, Darku 6-7 rok już biegnie, prawda? A my dalej myślimy, jak to zacząć, a co dopiero zakończyć. Jeszcze pan i radny Jankowski.
Ja tylko chciałbym, bo Darek jest moim wielkim przyjacielem, ale ja tam się z wielu rzeczach nie zgadzam, tak? Ale już nie będziemy tego tematu tutaj poruszać, bo to tam chodzi mi, teraz się uciekło mi coś, co chciałem powiedzieć, ale no uciekło mi, po prostu uciekło mi. Nie. A, już wiem. Musimy brać to pod uwagę, że to, co nam się 6 lat temu podobało, czy 10 lat temu, to za 10 lat znowu się nam nie będzie podobać. No, mamy mieszkania, ktoś robił łazienkę, ktoś robił kuchnię i patrzę po paru latach, mówię, co tu jest, to już by trzeba było zmienić, tak? Państwo tutaj sugerują i bardzo dobrze, żeby te materiały były stałe, dobre na lata, żeby to można było zrobić, to żeby nie było betonu, tak? Tylko jakieś surowce rzeczywiście dobre. No i żeby ten, my jeździmy po Europie, widzimy jak rynki w miastach wyglądają, jak są, nawet nie trzeba daleko, do Czech wystarczy pojechać, jakie tam są uliczki, jakie miasta. I że to się, że są pewne materiały i pewne rzeczy, które zawsze będą dobrze wyglądać, tak? Po prostu się coś tam zmienia, ale coś jest ładne i to już nie nasze zadanie, bo to rzeczywiście architekci są o wiele mądrzejsi. Wiemy mniej więcej, co chcemy, tak? Chcemy, żeby ten rynek żył. Architekci, którzy będą tworzyć, muszą nam coś zaproponować, żeby były możliwości, żeby chodniki były szersze. Tutaj też w tym opracowaniu jest o tym mowa, żeby rzeczywiście ogródki mogły być, bo też marzymy o tych ogródkach gdzieś, żeby można było się gdzieś spotkać. Jak ogródki, to mniejszy ruch musi jednak być, no bo jak to zrobić inaczej, tak? No ale to głównie ja mówię o tym, że naprawdę jest tak, że to się nam teraz podoba, niekoniecznie nam się będzie podobać za... Bo zobaczymy, ojej, jakie błędy. No ktoś tam budował i widzi, że no, mogłoby być inaczej, tak? Bo to życie pokazuje. Ale wierzmy architektom, którzy mają jakieś doświadczenie i wiedzą, że coś się sprawdza, coś się nie sprawdza, no bo my możemy to tylko grybać. Dziękuję.
To tak jak z tym domem, gdybyśmy trzeci raz już podejmowali przebudowę rynku, to byśmy chyba zrobili to dobrze albo dla siebie. To pamiętacie, jak to jest w tym przysłowiu? Pierwszy dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dla siebie. Tak było? Mniej więcej. To tyle. Natomiast pan Andrzej poruszył jedną rzecz ciekawą, co pierwszej wypowiedzi chciałem na to zwrócić uwagę, że jak zadanie inwestycyjne w sensie budżetu, bo o tym mówimy, jak to skonstruować, będzie opanowane koncepcyjnie, planistycznie, no to wtedy pojawia się określone przedsięwzięcie, raz w budżecie, dwa w UPF-ie. Ono jest od początku sprecyzowane od tam A do Z. No i tam jest opisane. I to wchodzi również przebudowa całej infrastruktury. Jakbyśmy dzisiaj zapytali miasto Poznań, jak to zrobiło, no to dokładnie tak. Czyli to cała przebudowa infrastruktury podziemnej, wszystkie sieci, które niestety powodują, że ten rynek jest rozkopany miesiącami, stary rynek Poznania, no to jest w ramach jednego wielkiego zadania inwestycyjnego, które się mieści w budżecie, więc jeżeli tak byśmy to zrobili, to dokładnie tak samo, a jeżeli nie, no to kładą się kwestie remontowe. Ja nie bardzo sobie wyobrażam, żeby zmieniać to w sieci i płacić ze środków remontowych w sytuacji, gdzie tak naprawdę nie wiemy, co w tej koncepcji z tego projektu wymagałoby uzupełnienia, przełożenia, czy też zainstalowania, zaprojektowania odpowiednich punktów świetnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i innych, no to wszystko powinno być spójne, no bo przebudujemy sieci podziemne, za chwilę się okaże, że kompletnie nie trafiliśmy, bo koncepcja zakłada to, to, to i tamto, myśmy tego nie wzięli pod uwagę. Więc to jest mniej więcej to, co Poznań przerabia teraz. Możemy tą krytykę powszechną czytać, i że miasto, tak, projekt centrum, najpierw Święty Marcin został wyłożony kotką, teraz się rozbiera. Dlaczego? Bo jest nałożony drugi projekt, czyli prawaj w ulicy Rezejsaka. No i to są takie kolizje, którzy mieszkańcy tego nie rozumieją do końca, a urzędnicy tłumaczą, że tak byś musiał, że są dwie koncepcje, kompletnie inne projekty, inne budżety i w ogóle, i w ogóle. No ale, no właśnie, i to zostaje taki objem społeczny, że się wszyscy w tym pogubili. No ale, no właśnie, to są te dylematy między urzędnikami i mieszkańcami. Kto z Państwa jeszcze? Pan radny Tomasz Juda.
Dziękuję za udzielenie głosu. Ja tylko krótko w sprawie strefy. Ja za tą strefą byłem tak naprawdę zawsze. Proponowałem swego czasu przeniesienie doświadczeń Szczaplinka, gdzie jest strefa, nie godziny, to jest bodajże do 16 czy 17. Obsługuje osoby niepełnosprawne, co powoduje również zrzut finansowy funduszu PEPRON. Osoby mają pracę, to po pierwsze. Drugie, nie wiem, czy Państwo zauważyli, bo zmieniły się trochę preferencje zakupowe ludzi i osobiście nie uważam, żeby cokolwiek spowodowało ruch biznesa, które są na naszym rynku. One były musiały być atrakcyjne, ale nie ukrywajmy, że z wyjątkiem jednego czy dwóch punktów, no to nie ma żadnych atrakcji. Największą atrakcją bodajże to jest chyba barber Adama, tak naprawdę. Jakieś kebabownie, bo ludzie niestety w tym kraju dla tych punktów bardzo ciągnący, wiadomych przyczyn. Nie jest jakaś atrakcja bardziej dogłębna, po prostu jakieś proste zwykłe jedzenie, do którego niestety w całym kraju ludzie ciągną. Ale no, dopóki nie będą te biznesy atrakcyjne, no to tam się nic nie zmieni i ci ludzie nadal będą narzekać, sprzedając jakieś takie rzeczy, nie wiem, czy potrzebne komukolwiek. A też nie rozumiem jeszcze, znaczy na jakiej podstawie to koledzy mówią o tych samochodach parkujących, że one są spoza gminy, bo nie wiemy, czy one są spoza gminy, no bo na jakiej podstawie to jest?
Ja to powiem tak, znaczy są spoza gminy, bo jak się spojrzy na rejestrację rzeszomotulskie, ja wiem, że mogą mieszkanie z Buku mieć, tak, ale znaczy, bo problem z parkujących samochodów nie jest tylko rynku, bo sam widziałem rano, jak jadę, koło serwusa też zostawiają niektórzy samochody i idą do pracy albo jadą gdzieś. No, wiele jest miejsc takich u nas w Buku, gdzie ludzie przesiadają się i jadą dalej do Poznania, bo to nie chodzi o to, żebyśmy robili śledztwo, kto jest, tak? Tylko gdybyśmy bo to zupełnie bez sensu jest. To widać po prostu, że niektóre samochody stoją cały dzień. Niektóre samochody w niektórych miejscach w Buku stoją, bo są na sprzedaż. I właściwie na ulicy Dobierzyńskiej, na ulicy Przykop, na wielu miejscach jest takich, że po prostu ktoś się zajmuje handlem samochodami i po prostu wystawia na ulicy i te samochody stoją, tak? Ja nie mówię, że to jest naganne, tak? Bo tylko stwierdzam fakt, że takie coś ma miejsce. Tak samo mieszkańcy spoza, czy Sędzin, czy z tych rejonów przyjeżdżają, zostawiają, jadą jednym samochodem do Poznania. Ale tu nie musimy robić jakiegoś śledztwa i udawania czegokolwiek, tylko tak jak tutaj pan Rutkowski mówił, no, trzeba znaleźć sposób, żeby nie stawali, tak. No, może te godzinne, półtorej godzinne, żeby ktoś idzie na pogrzeb, czy idzie do urzędu, czy chce do sklepu i będzie chciał na rynku zostawić samochód, no to tak nie. No, pracownicy urzędu też zostawiają samochód na rynku na cały dzień, tak? No tak się dzieje, no, po prostu. No, jest możliwość, to zostawiają. No. Jak nie będzie, to nie zostawią.
Tomasz jeszcze? Proszę.
Dziękuję bardzo. Znaczy no to ja uważam, że to mieszkańcy w większości parkujące miejsce zajmują. Za tydzień mija rok, jak się przestała obowiązywać regionalizacja rejestracji, 31 stycznia zeszłego roku zlikwidowano to. I no, po numerach nasyjnych nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ale ja znam wiele przypadków, że wiem, że to mieszkańcy w jednym domu są 2-3, czasami 4 samochody i... No, wiadomo. No i takie właśnie rzucanie właśnie, że to przyjedzie, to nie wiem, czy to jest. W sensie bardziej, że to możemy się pogrywać, ale nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić. Dziękuję.
Ta dyskusja nam trochę na tablicę rejestracyjną zboczyła. Szkoda. Państwo radni jeszcze. Już, panie burmistrzu, jeszcze chwilę. Ja bym poprosił może, bo mam przedstawiciele instytucji kultury, zwłaszcza jednej, która jest w tej strefie zabytkowej. Czy kolega Hubert Weiman chciałby dołączyć do dyskusji i powstrzymania z poziomu kultury, bo też brał czynny udział w tych konsultacjach. No właśnie między innymi tak, tym parkowaniem, innymi rzutami. Myślę, że warto wysłuchać tej opinii, bo pan Hubert jest blisko, nie dość, że lokalizacyjnie instytucji kultury, to jeszcze brał czynny udział taki naprawdę, zresztą też jest, jeśli chodzi o wykształcenie w tym zakresie, chętnie posłuchamy spostrzeżeń. Proszę.
Dziękuję. Tak właśnie może akurat od tej drugiej strony bardziej bym skłonny coś powiedzieć. Dlatego, że drodzy Państwo, jesteśmy w takim dziejowym momencie, że jakby kończymy pewien etap w postaci zamknięcia tego projektu z 2016 roku. Ja akurat byłem tą osobą, która złożyła wtedy na dwóch stronach uwagi do tego projektu. Takie złożyło, że na komisji trafiła tylko jedna strona z tych uwag, nie wiem dlaczego, ale pamiętam to, bo tak ze zdziwieniem w trakcie komisji odkryliśmy, że analizowaliśmy zdanie, które się urywało bez kropki i się w tym momencie zreflektowałem, że nie wszystkie te uwagi w ogóle zostały wtedy przekazane. Proszę Państwa, dobrze się stało, że tamten projekt nie został zrealizowany. Ja pamiętam, że tam chyba była propozycja zmiany do budżetu w wysokości 200-300 tysięcy na ten cel. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Sami Państwo dzisiaj słyszycie, że to będą olbrzymie pieniądze i wtedy gdybyśmy mówili o tym, że trzeba zrobić ten rynek porządnie, też mówilibyśmy o dużo większych pieniądzach niż te 200-300 tysięcy, które wtedy postulowano na to przeznaczyć. Bardzo dobrze stało się, że mamy dzisiaj tutaj na tej sali świadomość, że rozpoczynamy zadanie wieloletnie. To będzie projekt, który będzie łączył wiele kadencji, może dwie, może trzy kadencje samorządu terytorialnego. Rozpoczynamy pewien proces. I to jest kapitalna sprawa i bardzo się cieszę z udziału Państwa z Centrum Otwartego, że tak nas poprowadziliście na tym początkowym etapie i być może pomożecie nam jeszcze. Powiem tak, no wszyscy wiemy, na jakim etapie jest sprawa biblioteki. Tak? Tutaj mamy zupełnie inną sytuację, bo mamy czas. W przypadku biblioteki tego czasu było niewiele, bo pamiętacie Państwo pismo z marca 2021 roku. Warunkowaliśmy tam to projektowanie tym, że przystępujemy do konkursu, który się odbędzie w jakimś krótkim czasie, tak? Był horyzont czasowy jakoś tam określony i to bardzo nieodległe. Tutaj mówimy już dziś otwarcie o tym, że rozpoczynamy proces wieloletni, a więc mamy ten czas. Ja się bardzo cieszę, bo takie konsultacje szerokie i takie rozsądne, mądre gospodarowanie tą przestrzenią bez tego czynnika, tej presji czasowej pozwoli nam wypracować, mam taką nadzieję, najbardziej optymalne rozwiązanie, funkcjonalne dla tych wszystkich grup, o których dzisiaj mówiliśmy, ale także no, budżetowe, bo wiadomo, że przecież nie każdego wydatku będziemy w stanie, nie każdy wydatek będziemy w stanie udźwignąć. I z tego się bardzo cieszę. Ja dziś mogę Państwu powiedzieć, że Bóg już od paru lat coraz częściej pojawia się na szlaku różnego rodzaju wycieczek, które przejeżdżają tutaj do Poznania, do okolic, ale też trafił, że tak powiem, do świadomości mieszkańców Poznania, takich indywidualnych mieszkańców Poznania i okolic. Oni do nas coraz częściej przyjeżdżają. Wszyscy mówią, że to nasze miasteczko jest bardzo ładne, zadbane. Wszyscy zwracają uwagę na ten fatalny rynek. Wszyscy też mówią, że w Łuku brakuje muzeum regionalnego, bo my go po prostu nie mamy, drodzy Państwo. Zapraszam, pokażę tych z Państwa, którzy jeszcze tam nie byliście, w jakich warunkach te zbiory są przechowywane. To naprawdę jest duży proces dla nas. To będzie nie tylko przestrzeń, ale także funkcja w tej przestrzeni. To będzie chyba najważniejsze, żeby to wszystko dobrze z głową poukładać. Cóż więcej mogę powiedzieć? Więcej zieleni. Tak, chcemy więcej zieleni. To wyszło nam w tych konsultacjach, że ten rynek musi wyglądać inaczej, ale tą zieleń możemy też prowadzić w innych przestrzeniach, o których nam się, drodzy Państwo, jeszcze jakiś czas temu nie śniło. No, w trakcie konsultacji wypłynął też taki postulat, żeby pojawiła się zieleń na ulicy Bohaterów Bukowskich. My tam nigdy zieleni nie mieliśmy. Ale wyszło na trakcie konsultacji, że warto jest stworzyć pewien spacerowy szlak, który połączy Stare Miasto z tym nieco oddalonym kościołem, który sam w sobie jest atrakcją. Ludzie do Buku przyjeżdżają zobaczyć kościół Świętego Krzyża, drodzy Państwo. Przyjeżdżają. Sam ich oprowadzam, pokazujemy często drogę. Wpadają do nas naprawdę różni goście. Dwa tygodnie temu Państwo z Krakowa, parę miesięcy temu z rodziny Czartoryskich. Po prostu. Mamy coraz więcej takich turystów, takich gości, którzy też chcą w Buku jakieś pieniądze zostawić. My nie będziemy Krakowem, tak? Nie będziemy Częstochową, która żyje z ruchu pielgrzymkowego, ale naprawdę jako druga gmina pod względem ilości obiektów zabytkowych na terenie powiatu poznańskiego mamy bardzo duży potencjał. I musimy do tego rozsądnie podejść i ja osobiście bardzo się cieszę, że ten proces rozpoczynamy przez te właśnie rozsądne konsultacje i chciałbym, żebyśmy wyciągnęli też lekcje ze sprawy mojej instytucji, którą kieruję. Żebyśmy po prostu sobą więcej teraz rozmawiali, bo mamy na to czas. Ten czas jest naszym kapitałem. I nie dowadniemy sobie, kto ma rację większą, mniejszą i tak dalej, tylko rozmawiajmy o tym, co wspólnie możemy dla tego rynku w najbliższym dziesięcioleciu, myślę, zrobić. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję panu doktorowi za tą wypowiedź z poziomu historyka to raz, a dwa uczestnika tej przestrzeni, zwłaszcza obiektu kina. My jesteśmy w marcu na komisji wspólnej w tym obiekcie. Przyjrzymy się szerzej również tej izbie muzealnej, która aktualnie jest, krótko mówiąc, częściowo pod ziemią, czyli poniżej poziomu ziemi, może tak, czyli w piwnicy. Kto z Państwa radnych po tej wypowiedzi może jeszcze chciałby zabrać głos? Pan burmistrz się zgłasza, ciekawe teraz w jakim kierunku, a oby nie o tablicach rejestracyjnych.
Szanowni Państwo, jak przysłuchuję się dyskusji, to miałem rację, rzeczywiście to są konsultacje ciąg dalsze. Ale mniejsze konsultacje zostały podsumowane raportem, w którym te wszystkie kwestie, które Państwo teraz poruszacie, zostały wyeksponowane. I od razu chcę Państwu powiedzieć, że nie mamy tego czasu. Bo uważam, że jeżeli przystąpimy do przygotowywania się do procedury zamówień publicznych, procedury konkursowej, a w ślad za tym po wyłonieniu wykonawcy, po wyłonieniu laureata, później po negocjacjach i mam nadzieję wyłonieniu wykonawcy, dokumentacji projektowej, to mamy, drodzy Państwo, bardzo mało czasu. Od półtora roku do dwóch ten proces albo się uda, albo się nie uda go zakończyć. Pod względem poszukiwania środków zewnętrznych jesteśmy już dawno do tyłu. To trzeba jasno powiedzieć. Perspektywa finansowa za chwileczkę ruszy. Jak nie unijna, to zawsze za chwileczkę będą inne pomysły i nowe granty i fundusze i dofinansowania. Chcę Państwu powiedzieć, że nigdy na tej sali nie będzie zgody, czy ma być autobus wyprowadzony z rynku, czy ma być wprowadzona strefa ograniczonego parkowania. Drodzy Państwo, ja jestem, dziś możemy sobie przedstawiać pobożne życzenia, żeby to osoby niepełnosprawne na przykład mogły pilnować strefy parkowania. A co z systemem egzekucji? Chcecie Państwo mi powiedzieć, że od lutego wprowadzamy środki i zabezpieczamy na straż gminną? To jest, drodzy Państwo, kolejne rodzą się dylematy i wątpliwości. Analiza komunikacyjna, drodzy Państwo, i już Państwu powiem, co wykażę.
wyprowadzamy autobus, wprowadzamy strefę ograniczoną do parkowania. Bo to wykaże analiza komunikacyjna. Jak Państwo byście namawiali mnie, żebym zlecił analizę potencjału i znaczenia społeczno-gospodarczego rynku, wykażemy, bo to widać gołym okiem, utratę tego znaczenia. Więc w zależności jaką analizę byśmy chcieli zlecić, taki będzie też wynik. I moje wprost, drodzy Państwo, pytanie jest jednoznaczne. Czy decydujemy się na dalszą współpracę z Centrum Otwartym z panem Jakubem i z panią Angeliką? Bo jeżeli tak, to wówczas wiem, drodzy Państwo, co mamy robić i czy przygotowujemy się do konkursu, czy do innej procedury. Ale przede wszystkim tu bym chciał się zwrócić o to i też za chwileczkę zadać pytanie panie Jakubie, a pani Angeliko, co byśmy musieli do tego etapu wiedzieć? Jakie decyzje byśmy musieli podjąć? Co byśmy musieli uzgodnić? Czy te kwestie, o których wspominamy, na etapie konkursu muszą być już wypracowane? To są te kwestie, o które chciałbym zapytać. Druga kwestia, wiem, że to jest, drodzy Państwo, proces aż za bardzo długotrwały. Aż za bardzo długotrwały. Ja tutaj może tak troszeczkę uśmiecham na twarzy panie radny, nasz panie radny Darku. Ja wiem, że długotrwały proces i zapewniam pana, że Solecka będzie wcześniej niż ten rynek zrewitalizowany. Ale drodzy Państwo, pod względem zaplanowania tej inwestycji każdy miesiąc jest już nam niezbędny. Bo za chwileczkę skończy się perspektywa unijna, która powinna już ruszyć, a nam trwa dwa lata. Zostanie 5 lat wydatkowania środków. Więc nie ma tego czasu. Więc jeżeli, drodzy Państwo, nie podejmiecie decyzji, czy mam na sesję lutową wprowadzać jakieś minimalne środki w budżecie, to ja uważam, że to jest znowu kupowanie sobie czasu, żeby nie podejmować decyzji. Podejmijmy w końcu tą decyzję, przygotowujmy taką czy taką procedurę, ale ruszajmy z kopyta. O to Państwa bardzo proszę. A tutaj do tego pytania do pana Jakuba, pani Angeliki, jeżeli można było doprecyzować, co na etapie takiej albo takiej procedury musielibyśmy mieć jako, no jako już wypracowane decyzje, bo póki co są pewne postulacje, które są ogólne, ale też wiemy, jakie jest zapotrzebowanie mieszkańców. Dziękuję za uwagę.
To znaczy tak, żeby przygotować dobrze warunki konkursowe, trzeba mieć jak najwięcej dobrze przygotowanych materiałów wyjściowych dotyczących zarówno infrastruktury podziemnej, istniejących przeszkód, prawda, kwestii własnościowych itd., itd. Te wszystkie aspekty muszą być dostarczone wcześniej, by opracować warunki konkursu na ich podstawie, bo one także stanowiły w części załączniki do warunków konkursowych, tak, żeby projektanci doskonale wiedzieli, co gdzie się znajduje, co mogą ruszyć, czego nie mogą ruszyć, co jest w planach przewidziane do zupełnej zmiany. Wiemy, że część infrastruktury podziemnej tej zmianie zupełnie ulegnie, ale też muszą wiedzieć, gdzie ona w tym momencie szacunkowo. To nie chodzi o dokładny projekt, bo on będzie opracowany wspólnie jako projekt wielobranżowy razem z opracowaniem całego projektu. Ale gdzie się znajdują. I to jest niezwykle istotne. Czyli jak najwięcej warunków brzegowych, łącznie nawet z inwentaryzacją za pomocą georadaru, jeżeli nie wiemy, czy coś pod ziemią się znajduje, czy nie. No bo wiemy doskonale, że mapy geodezyjne w każdym z polskich miast kłamią i bardzo często później różnego rodzaju odkrycia, a to rury, a to kabla, które nie wiadomo do kogo należy, powodują, że prace budowlane, inwestycyjne nagle trzeba wstrzymywać, albo znacząco rosną ich koszty. No to chociażby przykład tramwaju na Naramowice, gdzie nagle zmieniono sytuację, w ogóle odkryto składowisko odpadów budowlanych i jego neutralizacja kosztowała potworne pieniądze. Na szczęście sfinansowano to częściowo ze środków Funduszu Ochrony Środowiska, ale to taka marginalna rzecz. No, musimy wiedzieć po prostu jak najwięcej o wszystkim i pewna część tej wiedzy w formie załączników już takiej dokumentacji technicznej w tym opracowaniu konkursowym musi się pojawić. Ja tylko jeszcze chciałem tutaj jakby odnieść się do tego, co panowie mówili, Angelika też za chwilę pewnie jeszcze. Tutaj najważniejsza sprawa, żeby państwo w ogóle mogli ubiegać się o dofinansowanie unijne, muszą państwo dysponować tym projektem. Jeśli państwo będą mieli ten projekt, to prędzej czy później z jakiejś puli środków, prawda, będą mogli uzyskać dofinansowanie, zawsze warto mieć to opracowanie, no bo wtedy bez pośpiechu można procedować pozostałe czynności. Co do kamienic, to jest bardzo trafna uwaga, przede wszystkim izolacja pionowa. Jeśli tutaj jakiś program współpracy z właścicielami kamienic państwowych wypracowali, no to jest niezwykle istotne z punktu widzenia miasta, bo potem każdy remont, każda renowacja kamienicy powoduje wjazd ciężkiego sprzętu na płytę rynku, zniszczenie nawierzchni, albo trzeba będzie policzyć od razu nośność tej nawierzchni na obciążenie większym sprzętem budowlanym i tak dalej, i tak dalej. Więc te aspekty są niezwykle istotne, łącznie z wymianą pieców, bo mają Państwo problem ze smogiem, zresztą jak bardzo wiele innych miejscowości w tym kraju. Miejsce postojowe, to akurat kwestia, którą się rozstrzygnie później. Kwota wynagrodzenia dla architektów tutaj padła. W cywilizowanych krajach, proszę Państwa, architekci dostają mniej więcej 10% wartości zamówienia, co się w Polsce nie dzieje. W Polsce często każe im się właściwie robić po kosztach za 2%, czego oczywiście nie rekomendujemy, to byłaby zbrodnia i żaden przyzwoity architekt za takie pieniądze pracować nie będzie, ale celowanie 5, 6, 4, od 4 do 6 procent wartości całego zamówienia jest kwestią, no może nie do końca aż powiedziałbym uczciwą, ale taką, którą architekci są w stanie przyjąć i opłaca im się wtedy pracować. Kwestia tego, co się podoba lub nie podoba. W tych warunkach, z tych wytycznych, które w raporcie zawarliśmy, wyraźnie napisaliśmy jedną rzecz, że ta przestrzeń, to opracowanie nie ma być jakimś fajerwerkiem stylistycznym, nie ma być pokazem talentów, ale talentów rozumianych jako talenty artystyczne architekta, tylko ma być przestrzenią, która nie będzie konkurowała z tym wszystkim, co jest wartościowe w mieście, czyli z elewacjami kamienic, zabytkami, istniejącą już zielenią. Ona ma tylko podkreślić, dowartościować i sprawić, że ta przestrzeń będzie funkcjonalna pod każdym względem. Kwestia funkcji jest tu niezwykle istotna, trwałości, oczywiście estetyka także, ale nie estetyka wychodząca na pierwszy plan, tylko estetyka będąca naprawdę dobrym ponadczasowym tłem dla tego wszystkiego, co Państwo w Buku mają, a szczęśliwie naprawdę macie bardzo ciekawe miasto. I sugeruję jeszcze taką jedną rzecz. Wzorem trochę Poznania, to się udaje najczęściej, kiedy już te prace w jakiś sposób ruszą, jakiś taki interdyscyplinarny zespół do spraw rewaloryzacji tej przestrzeni należałoby powołać i w regularnych odstępach się spotykać, to znacznie ułatwia komunikację między wydziałami, czy też między dyrektorami, którzy mogą na krótkim razie, nawet godzinnej, wymienić się uwagami, poinformować o tym, co się udało, co się nie udało, po to, żeby ten proces szedł sprawniej i żeby nie było jakichś międzywydziałowych zatorów, jakiegoś ping-ponga czasami pomiędzy poszczególnymi desernatami i tak dalej. To wszystko ode mnie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze Pani, tak?
Jeszcze mogę jeszcze krótko. Ja bym nie zostawała tylko i wyłącznie na komunikacji takiej wewnętrznej, ale też zadbała o tą komunikację z mieszkańcami, bo to jest największym problemem w Poznaniu i to, co generuje olbrzymie konflikty, to jest właśnie brak wiedzy na temat tego, co aktualnie się wydarza i dlaczego. Abstrahując od wszystkich detali, o których moglibyśmy rozmawiać. A odpowiadając tak bardzo wprost, w regulaminie konkursu musi się zawrzeć kwota, ponieważ to ona warunkuje wartość zlecenia. W zależności od tego, jakie to będzie oszacowanie prac, które Państwo chcecie włożyć do tego budżetu, będzie określona wartość samej realizacji. Wtedy się dowiecie, czy to jest przetarg polski, czy to jest może przetarg unijny. Ja dzisiaj bym się nie podjęła w ogóle żadnej, nawet szacunkowej kwoty na temat określenia, jaka jest wartość tego projektu. Natomiast też bym się skłaniała ku temu, że zgodnie z dobrą praktyką jest to około 5% dla samego projektanta. Także na pewno macie Państwo zamówienia publiczne, wydaje mi się, na wzór europejskie. Przeanalizowanie zakresu prac i określenie tego, co jest niezbędne do zrealizowania i tworzenie całej dokumentacji, która będzie odpowiedzią na to zagadnienie. Na pewno te analizy, na pewno oszacowanie jaka przestrzeń wchodzi w samo opracowanie konkursu, im większa, tym zlecenie jest oczywiście większe. Wszystkie mapy, jakieś działania czy zalecenia konserwatorskie to będą na pewno załączniki, które pojawią się na etapie załączników do pozapisom oczywiście konkursowym. Będą to załączniki do regulaminu konkursu. Tam też jest ta kwota. Ona musi być wskazana. to też to jest podpowiedź, co Państwo
powiedzą. Kwota jest niezwykle istotna jeszcze z jednego względu, mianowicie projektanci muszą znać granicę, we której mogą projektować, bo jeżeli ta kwota będzie przestrzelona, mówiąc kolokwialnie, albo jej nie będzie, mogą zyskać Państwo prace, które po prostu będą nierealizowane, bo ich za żadne pieniądze nie da się nawet 80 czy 90% realizować. Oczywiście te kwoty są w tej chwili bardzo płynne, bo raz tam koniunktura znacznie zawyża ceny wykonawstwa. W tej chwili prognozy mówią o tym, że będą niższe. Niemniej, nawet jako szacunkowa wartość, ona się musi pojawić w warunkach konkursowych, żeby potem można było też szacunkowo sprawdzić, czy projektanci zmieścili się w tej kwocie, niezależnie od tego, jak potem to będzie zmienia się w zależności od warunków gospodarczych, no to mimo wszystko relacja ceny do projektu będzie stała. Jeszcze kwestia tej analizy komunikacyjnej. Ona jest ważna, istotna, ale też nie traktujcie jej Państwo jako rzecz, która po prostu sprawi, że jeżeli nie będzie na takim bardzo szczegółowym poziomie, no to nic z tego konkursu nie będzie. To nie tak. My nawet wpisaliśmy w tych zaleceniach, że ta przestrzeń rynku i sąsiednich ulic powinna być tak zaprojektowana, żeby była w stanie być, nazwijmy to, sceną rozmaitych form organizacji ruchu. Od takiej, w której na przykład samochodów nie ma w ogóle, po taką, gdzie samochody jeżdżą na przykład po tym rynku, bo muszą coś zrobić i tak dalej, no więc na przykład kwestia nośności i tak dalej jest tutaj niezwykle istotna.
Dziękuję bardzo. Widzicie Państwo, że im dłużej, to tym więcej wątków, dylematów, które się tutaj tworzą. Słynne 2%, to mogę powiedzieć, co do zwyczaju, bo takie jak było to inspektor nadzoru, prawda, od robót budowlanych. No tak to krążyło, więc tu mamy zupełnie inny zakres. Czy Państwu, chwila, Państwu radnym coś jeszcze nasunęło po tych wypowiedziach, bo ja oczywiście mamy dużo czasu na ten rynek, natomiast musimy, proszę Państwa, zmierzać do finału, do rekomendacji. Proszę bardzo, Pan Radny Korbus.
Dziękuję bardzo za głos. Właśnie tak idąc już ku końcowi, Pan Burmistrz prosił o to, żebyśmy się wykazali jakąkolwiek decyzyjnością. Myślę, że nie spotkaliśmy się tu. No, mam taką nadzieję, żeby przelewać z pustego w próżne. Zaczęliśmy pewien proces, który bardzo dobrze zaczęliśmy i powinniśmy dalej toczyć. No, myślę, że tu współpracując z Państwem, mając jakieś pytania, wątpliwości, wspólnie powinniśmy sobie to rozwiązywać i po prostu iść do przodu. No, nikt nie wie, jakie kłopoty napotkamy, no bo nikt nie jest jasnowidzem, ale myślę, że no musimy coś, no, wybraliśmy taką drogę, no i koniec, no i idźmy. Dzięki.
Powiem Panu Radnemu, to dostało nam się od Pana Burmistrza chyba zupełnie niesłusznie, a przynajmniej nie widzę z tym, żebym miał jakąś winę z kolegą Pawłem, bo pierwszy temat, który zgodny z apelem, który żebyśmy widzieli na ten rok, to jest właśnie rynek. Więc nie sądzę, żebyśmy byli gdzieś tam w ogonie tych tematów, więc zaczynamy od stycznia. I Panie Burmistrzu, po to jesteśmy, żeby dzisiaj wypracować ten krok dalszy, jeśli od lutego do przodu. No taka jest, to wydaje mi się, intencja. Wszyscy są chyba zgodni. Kto z Państwa radnych jeszcze? Pan radny Dziutkiewicz, proszę.
Dziękuję za głos. Ja tutaj też muszę się zgodzić z tymi słowami i z tym, że no przede wszystkim z tymi słowami, które wszyscy Państwo gdzieś podkreślali, moim zdaniem bardzo fajny raport, tych raportów trochę jakby przed modem widziałem, to naprawdę ten tutaj zawarł sobie bardzo wiele rzeczy i ja powiem szczerze, że jestem bardzo na plus, także super robota moim zdaniem, ale chciałem się odnieść do tego tematu projektowego, to znaczy moim zdaniem jak najbardziej odpowiedni byłby taki dwuetapowy właśnie konkurs typ w tej formule flamandzkiej, jeśli jesteśmy w stanie pójść w tą stronę, czemu nie. Pan Burmistrz wspominał o tym, żeby coś pisać już w lutym, jakąś kwotę. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie określić już na tą chwilę, o jakiej rzędzie kwoty my mówimy, żeby przygotować odpowiedni właśnie tutaj plan, czy też prospekt do ruszenia z tym konkursem, ale no moim zdaniem tak, jak najbardziej powinniśmy i współpraca tutaj z Centrum też z mojej strony, nie widzę żadnych przeciwwskazań, bo naprawdę fajna robota. I no tak, no może troszkę tu owa dyskusja była, bo wiele tych rzeczy, które Państwo mówili, no są w tym raporcie zawarte. Może fajnie, że one zostały wyjuszczone jeszcze raz i tylko no ja mam nadzieję, że może niektóre zniknął szybko, nawet zwiększenie tej liczby koszy już można gdzieś tam po prostu na szybko dokonać. Wiadomo, że w idealnym świecie to byłoby tak, żebyśmy widzieli tyle kosztów, ale niestety w idealnym świecie trzeba gdzieś tam zaryzykować, a w tym wypadku myślę, że naprawdę warto, bo te rekomendacje są dosyć fajne i dają dobry pogląd na przyszłość też z mojej strony. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Pan burmistrz zgłasza się, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, bo została tu jakby zrekomendowana procedura konkursu w procedurze zamówień publicznych. Czy dopuszczacie i spotkaliście się Państwo z taką realizacją, jak zorganizowanie konkursu, który znając już pewnie może i w wyobrażeniach skalę tego przedsięwzięcia, bo to jest przedsięwzięcie już jako bardzo duże, czy spotkaliście się Państwo, że jakby zorganizowanie konkursu poza procedurą przetargową, po to, żeby w nagrodę ten laureat mógł wykonać, czyli biuro projektowe, mogło wykonać nie dokumentację tą stricte techniczno-budowlaną, ale dokumentację w systemie, na przykład jakbyśmy chcieli startować w systemie zaprojektuj, wybuduj, czyli de facto plan funkcjonalno-użytkowy, który mógłby być podstawą do tego, że składamy wniosek o dofinansowanie unijne. Między innymi kazus zrealizowanego przedsięwzięcia, punkt przesiadkowy, bo takie między innymi też są kryteria aplikowania o środki zewnętrzne w wielu naborach. Stąd też to jest jakby jeszcze podzielenie tej rekomendowanej procedury konkursowej na jeszcze taki, można powiedzieć, dodatkowy etap. Czy spotkaliście się Państwo z tym, czy tutaj bardziej idziemy duże jakieś ryzyko tego, że się gdzieś to, co było wypracowane w procedurze konsultacji społecznych, gdzieś to się może rozmyć, czy są jakieś ku temu zagrożenia, ale mimo wszystko chciałbym już i tak tutaj podsumowując, już nie będę zadawał pytań, wyrazić wdzięczność, jeżeli tutaj Państwo przychylacie się do tego, że możemy podjąć się i możemy wprost zadać pytanie, że czekamy na ofertę z Państwa strony, bo żeby się podjąć współpracę, też musi być stosowne zapotrzebowanie, zlecenie, a później stricte również umowa, jak to miało miejsce przy tej pierwszej naszej współpracy. Jeżeli na takie coś Państwo radni wyrażacie zgodę, to ten plan minimum, jeżeli Państwo wyrażacie chęć, oczywiście chciałbym w przeciągu najbliższego miesiąca się tego podjąć i to zrealizować.
To dziękuję za to. Natomiast jeszcze do naszych gości moje tym razem pytanie, to co burmistrz tutaj poruszył. Dlatego, że ostatnimi czasy drogowcy i kolejarze, którzy dysponują solidnymi kwotami, już nie idą w procedurze zaprojektuj i wybuduj w tej szalejącej inflacji, bo nie są w stanie tego przewidzieć i zabezpieczyć nawet kwot w umowach. Łącznie z tą zwyżką tylko procentową przeważnie, która już teraz nakazuje ustawa, więc tak się to ostatnio przyjęło, że właściwie nie ryzykując, podstawa to jest projekt, a w drugim etapie jest wykonawstwo. Czy Państwo w ostatnim czasie albo czy preferujecie bardziej właśnie, czyli tradycyjna forma, czyli projekt, a potem budowa? Czy macie tu jakieś spostrzeżenia Państwa na ten temat, że jeśli procedura zaprojektuj, wybuduj i przedtem cenne PHU, bo wydaje się, że to jest zupełnie ryzykowna droga, w sensie pozyskania środków unijnych, tu się naprawdę możemy na długie lata rozminąć.
Znaczy, jeżeli chodzi o procedurę zaprojektuj, wybuduj, to ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem z paru przyczyn. To się zazwyczaj kończy bardzo źle z tego względu, że jakość tego projektu wykonawczego. On jest niezwykle istotny, który wykonywany często jest przez najtańsze biuro, które bierze udział w pracach tego konsorcjum, które wygrywa najczęściej. Jest strasznie niska, dochodzi do sytuacji, w których nawet ci, którzy są autorami koncepcji, ale którzy już później tych prac projektowych nie prowadzą, często są brani na konsultantów, żeby ten swój własny projekt niejako poprawiać, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nie mówię już o jakości wykonawstwa i tak dalej. Tradycyjne rozwiązanie, gdzie mamy projekt, a potem w przetargu wybieramy profesjonalnego wykonawcę, wydaje mi się i doświadczenie też tak uczy najwłaściwsze.
Fajnie, dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie. Proszę Państwa, będziemy... Tak, Pan Przewodniczący, proszę.
Jest to takie spostrzeżenie, które oczywiście nie musi być tutaj jak gdyby wiarygodne. ale być może warto przyjrzeć się tej zbliżającej się do realizacji inwestycji pod kątem takich może drobnych prac, które nie musiałyby wchodzić w całość tego działania konkursowego, bo na przykład nie mam orientacji, jak wygląda z połączeniami sieci wodnej z budynkami. Jeżeli są stare, to wcale to nie musi wchodzić w charakter działań konkursowych. Być może to nasze działania w zakresie ZWK mogłyby być takim początkowym etapem, a później dopiero te działania takie właściwe. I to by mogło być zrobione na takie małe odcinki jednej strony, czy nawet części, powymieniać to i niechby to czekało na dalsze działania. Ale skoro jestem przy głosie, to bardzo chciałbym podziękować Państwu za taką bardzo rzetelną, najpierw zebranie tych wszystkich wiadomości, informacji i zebranie tego w taką naprawdę bardzo ciekawą, wartościową całość i zapoznanie nas, nie tylko nas, ale mieszkańców z tym wszystkim, co będzie, miejmy nadzieję, przedmiotem takich działań, byśmy mieli wielkie zadowolenie, my jako, nie tylko jako radni, jako burmistrz i wszyscy działający tutaj, ale przede wszystkim jako mieszkańcy. Będzie to trudne, bo różne są spojrzenia. Szkoda, że najpierw nie zostanie zrealizowana ta wielka obwodnica północna, która by zluzowała troszeczkę komunikację naszą lokalną i ulica Wierzchowiejska stałaby się naszą ulicą i wtedy by ułatwiła sprawę komunikacji, a tylko taki sygnał, takie spostrzeżenie, bo nie chcę tutaj sprawy komunikacji tutaj jak gdyby wznawiać. Także dziękuję bardzo.
No tak, i pan przewodniczący Piotr teraz podsumował to wszystko i mam kłopot, co teraz powiedzieć. No to powiem tak, że ja nie chciałem wywierać presji na państwa, ale jeżeli o mój udział chodzi zarówno w tej debacie i warsztatach i w całej tej procedurze przygotowania i raportu z rekomendacjami, to muszę pogratulować państwu naprawdę rzetelności i profesjonalizmu w tym opracowaniu, w podejściu, także musimy tutaj nie będziemy gloryfikować, ale na pewno ta pochwała się należy, bo na tej sali, jak Państwo słyszycie, same dobre rzeczy o Waszej firmie i Waszej inicjatywie. Także to naprawdę trzeba podkreślić. Większość oczywiście tych rzeczy, które tu dzisiaj padły, jest tam zapisana, była poruszana, ten kto brał udział doskonale to wie, słyszał nieraz i myślę, że to wiele razy jeszcze możemy do tego wracać. Tam to wszystko mamy zapisane. Natomiast, proszę Państwa, do brzegu, czyli należałoby coś podjąć. No, z tego, co tu słyszymy, to wyobrażamy sobie tak, skoro jest taka zgoda, że idziemy w kierunku konkursu dwuetapowego, że w zasadzie powinniśmy zlecić firmie zewnętrznej być może właśnie tę inicjatywę, jak to już jest raczej wybór organa wykonawczego, komu opracowanie regulaminu konkursu. Tak sobie to wyobrażamy, łącznie albo równolegle z pełną jakby analizą komunikacyjną, albo razem, albo osobno. No i na te działania musielibyśmy zabezpieczyć kwotę w budżecie. Trudno powiedzieć do końca dzisiaj jaką, ale jeżeli taka Państwa będzie zgoda, no to czegoś należałoby wyjść, jak nie będzie to rozumiem regulaminu, to właściwie stoimy dalej w miejscu, na czym nie chcielibyśmy w styczniu zakończyć niczym. Co Państwo na to? Pan Burmistrz.
Teraz, drodzy Państwo, radni się zorientowałem, że za szybko i za bardzo chwaliliśmy Centrum Otwarte, bo to przecież oni złożą ofertę i oni mają nas namawiać, żebyśmy ich podjęli, a nie my i odwrotnie. Więc żeby było od razu stać.
To zapytanie ofertowe, to wyobrażam, że Pan Burmistrz skieruje, a odpowiednia instytucja czy firma na nią odpowie i zaproponuje jakieś warunki. Natomiast chodzi też o formułę, prawda? Czy taki projekt końcowy w postaci regulaminu konkursowego tym te wszystkie elementy, o których Państwo dzisiaj mówiliście, z załącznikami komunikacyjnymi, infrastrukturalnymi, własnościowymi i tak dalej, można by to wymieniać naprawdę wiele. Wyobrażam sobie, że to naprawdę będzie opracowanie równie profesjonalne, ale naprawdę obszerne dla specjalistów, którzy potem nad tym siądą. Czyli jeżeli tu byłaby zgoda, proszę Państwa, to tak byśmy zakończyli, podsumowując dzisiejszą naszą debatę nad rynkiem w Buku. Jest zgoda? To ok. To bardzo dziękujemy za tę rekomendację. Myślę, że możemy, proszę Państwa, tę część zakończyć. Przed nami sporo czasu upłynęło, ale chyba było naprawdę warto. To teraz pozwólcie Państwo, że będzie przerwa. 10 minut. Dziękuję.
To my się pożegnamy w takim razie. Dziękujemy Państwu bardzo za opinię i za wysłuchanie nas przez 2,5 godziny. To zajęliśmy strasznie dużo czasu.